Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuujemy temat rozmów z godziny 18.30, bo dzisiaj było nieco opóźniona nasza audycja. Temat, jak przebudzić Polskę. Naszym gościem jest w dalszym ciągu pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Pan redaktor jest wytrawnym dziennikarzem, pisarzem, felietonistą. Znamy jego książki, jest ich mnóstwo. Ale najbardziej chyba znane, chociaż to jest zawsze kwestia wyboru, jest Michnikowszczyzna oraz Polactwo. No i jesteśmy w przededniu nowej książki, ale to myślę, że pan redaktor napomknie oczywiście w czasie naszej audycji, która się już rozpoczęła. Bardzo gorąco witamy, szczęść Boże, dobry wieczór panie redaktorze.
Witam, dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim, witam ponownie.
Ponownie.
Mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchali w pierwszym paśmie, w wejściu telewizyjnym, włączonym telewizyjnym i radiowym też wrócą. A może ktoś dopiero teraz ma czas, no bo w ciągu dnia. No
właśnie, taka pora jest dobra, zajęcia. Wieczorna, więc panie redaktorze, myślę, że możemy śmiało, że tak powiem, w wprowadzeniu nakreślić te główne punkty, które udało nam się w tamtej części audycji dotknąć. Jak przebudzić Polskę, czy lepiej, dlaczego Polska potrzebuje przebudzenia? Bardzo proszę.
Ja myślę, że to, co mówiłem, to nawet tak trochę przewrotnie mogło, można by mówić, bo kiedyś tak prowokacyjnie napisałem w tygodniku, uważam, że pisząc taki tekst, że właściwie to jest kwestia nie tyle budzenia, bo może Polacy nie śpią, no, w tym sensie, że nie widzą pewnych rzeczy, tylko te rzeczy im po prostu z różnych przyczyn przestały przeszkadzać, czy z różnych przyczyn albo im nie przeszkadzają, albo oni się na nie godzą, uważając, że widocznie na nic lepszego nie zasługujemy. Czyli problemem jest przełamanie takiej mentalności, którą nazywam mentalnością postkolonialną, czy mentalnością pańszczyźnianą. To przepraszam, że powtarzam się, jeśli ktoś słuchał tej pierwszej rozmowy, ale wydaje mi się, że to jest rzecz, którą trzeba powtarzać. No, tym wzorcem, jakkolwiek by to brzmiało dla nas, być może dla niektórych ciężko do przyjęcia, tym wzorem, porównanie z którym pozwala nam zrozumieć naszą obecną sytuację, jest sytuacja innych krajów, innych społeczności, które mają za sobą takie doświadczenie niszczące, dezintegrujące dla każdego społeczeństwa, jakim jest życie przez kilka pokoleń w warunkach niewoli, pod czyimś zaborem, pod czyjąś kolonizacją. Nam niestety to przez 50 lat, przez pół wieku to nieszczęście, z tym nieszczęściem mieliśmy do czynienia, a wcześniej też mieliśmy 120 lat zaborów. No i to nas właśnie tak zdeformowało, czyli te problemy, z którymi mamy do czynienia, są w jakimś sensie powtarzalne w rozmaitych krajach. W związku z tym, jak myślę, są do racjonalnego objaśnienia, w związku z tym no, można znaleźć sposoby walki z nimi, a tym sposobem w największym skrócie jest budowanie wspólnoty, no bo na tym polega nieszczęście kraju skolonizowanego czy narodu podbitego, że on traci taką swoją, tą swoją spoistość, rozpada się jak gdyby na pojedyncze osoby, które myślą wyłącznie o sobie, ewentualnie o swojej najbliższej rodzinie, wycofują się tak w prywatność, zostają zerwane więzi społeczne. Świadomie oczywiście się to robi, bo rozbija się społeczeństwo po to, żeby im takie okupowane, po to, żeby łatwiej nim rządzić, po to, żeby można je było łatwiej wykorzystywać, nie spotykając się z protestem podczas tego wyzysku. I stąd wniosek, że tym, co trzeba robić, na czym się trzeba skupiać, jest odbudowywanie więzi społecznych, odbudowywanie organizacji społecznej na każdym możliwym poziomie. No, myślę, że tak w największym skrócie można podsumować jego punkt wyjścia do drugiej części rozmowy, czy zrekapitulować to, co chciałem Państwu przekazać w tej pierwszej części.
Ja myślę, że
nie wiem, co dodać do tego, właśnie, no może już to, tutaj tyle ten, ogólnikowego.
Temat, tak, ale temat jest właśnie nie do wyczerpania, tak można powiedzieć, no bo to myślimy o Polsce jako o zbiór, prawda, pewnych dóbr, które stanowią tą Polskę, o Polsce jako społeczeństwie. I to wszystko tutaj nam jakoś się przetacza przed oczyma. No, mamy teraz ten marsz, o którym też była mowa. Marsz łączności, marsz jakichś wspólnych nadziei, wspólnych idei, bo wiemy, że bardzo tutaj kilka czynników się złączyło. No i dotykamy tematu wolności mediów, albo też i druga odsłona, media i władza. Panie redaktorze, to jest też, myślę, ciekawe, tutaj ta współzależność, teraz szczególnie w tym kontekście rządowym.
Temat, o którym już często mówiliśmy, znaczy ja sam miałem kiedyś przyjemność tutaj mówić i pewnie wielokrotnie na tej antenie i ja w innych miejscach, ale żeby może nie zacząć tę rozmowę w punkcie takim już znanym, żeby pójść trochę dalej, tak? Jeśli mogę zaproponować, żeby nie powtarzać tego, co pewnie wielokrotnie sobie mówiliśmy, to ja bym też powiedział tak, że perfidia manipulacji medialnej polega na tym, że ona się musi odwołać do jakiejś znanej, do jakiejś realnie istniejącej siły, do jakiegoś realnie istniejącego odczucia, znaczy wzmocnić ją. Na czymś to musi bazować. Tak, jeżeli najsilniejsza nawet propaganda nie podchwyci czegoś, co realnie istnieje, nie padnie na podatny grunt, tak? Nie znajdzie się na podatnym gruncie, to ona się wtedy odbija. I kto pamięta późny PRL, to pamięta, jak ta propaganda komunistyczna się w coraz większym stopniu odbijała od społeczeństwa, bo gdzieś tam ona była do pewnego momentu skuteczna. Oczywiście do samego końca PRL-u byli ludzie, którzy tak byli tym otumanieni, że wierzyli święcie we wszystko, co im dziennik telewizyjny podawał. Ale w którymś momencie dla przeciętnego człowieka ten rozdziew między propagandą a rzeczywistością zaczynał być tak duży, że wręcz zaczęto nawet na odwrót to wszystko brać. To znaczy, jeżeli taki był rysunek Andrzeja Mleczki, pamiętam, bardzo śmieszny, przerażonego człowieka, któremu włosy stają dęba i zaczyna się trząść na widok takiego napisu: uwaga, nie ma żadnego zagrożenia. Jeżeli w dzienniku telewizyjnym mówiono, że nie ma zagrożenia, to wszyscy wiedzieli, że jest to powód, żeby się bać. Jeżeli mówili, że gospodarka jest w świetnym stanie, to wszyscy wiedzieli, że za parę dni się szykuje jakieś wielkie załamanie i trzeba zacząć szybko kupować cukier, mąkę i co tam jeszcze będzie. I myślę zresztą, że niewykluczone, że i obecnie wobec narzucenia przez władzę jednolitego tonu mediom elektronicznym powtórzy taka sytuacja. No ale powiedzmy, żeby dokończyć ten wątek. Skuteczność tej manipulacji medialnej, której myśmy padli ofiarą. Ponieważ uważam, że większość Polaków jest okłamana w sposób bardzo skuteczny i to na wielu poziomach. I to mało tego, została nawet część z nich wprowadzona w taki stan, gdzie, jak to Adam Mickiewicz pisał w wierszu do przyjaciół Moskali o psie, który tak się wdroży do długo i cierpliwie noszonej obroży, że gotów targać, kąsać rękę, co ją targa. Znaczy, wielu Polaków ma w tej chwili taki syndrom, że kiedy próbuje się ich wyprowadzić z tego transu i uświadomić im to, że są okłamywani, że są okłamani, no to reaguje na to wściekłością. To jest w jakiś tam sposób dla psychologa zrozumiałe, że zaburza się ich poczucie bezpieczeństwa, zaburza się ich takie poczucie spokoju świata, jakiegoś uporządkowania świata, które dla przeciętnego człowieka jest bardzo ważne i reagują na to wściekłością i nienawiścią wręcz do tych, którzy im prawdę zaczynają wykładać przed oczy, zwłaszcza kiedy się ta narracja, w którą wierzą, zaczyna wyraźnie sypać. Na czym to było oparte? Moim zdaniem, jak powiedziałem o tym w pierwszej części rozmowy, o tym takim micie Unii Europejskiej jako rezerwuaru wszelkich dóbr, Europy jako takiego właśnie wielkiego, no jeszcze raz powtórzę to dosadne określenie, jako wielkiego cyca, z którego mamy ssać w te europejskie dobra i co podniesie poziom naszego życia. Mitu takiego, że w związku z tym do Europy trzeba należeć, trzeba być jej posłusznym za wszelką cenę, trzeba się stosować do jej wskazań, nie wybierać takiej władzy, na którą ona marszczy brwi, bo by jej podskakiwała, tylko właśnie taką władzę, która będzie bardzo grzecznie wykonywać wszelkie oczekiwania zachodnie i będzie za to poklepywana po plecach i zachwalana. To przekonanie, że wszystko warto znieść, bo dzięki temu dostajemy dotacje i nasz poziom życia rośnie, w tej chwili się kruszące zresztą, to przekonanie wynikało z takiego cwaniactwa. To jest moim zdaniem choroba kraju postkolonialnego, niestety. Często się powołuje na taką socjolog rosyjską, Tatianę Zasławską, która definiowała właśnie w ten sposób człowieka wychowanego przez komunizm, że jest to cwany niewolnik, że jest to taki cwaniak. Ja to porównywałem z swoją mentalnością chłopa pańszczyźnianego, który się stara jak najwięcej wykręcić od pracy i jak najwięcej z pana wyciągnąć. Taką grę sobie z dziedzicem prowadzi i prowadzi ją zawsze indywidualnie, bo w pojęciu cwaniaka no jest tylko pojęcie indywidualnego interesu, nie ma pojęcia wspólnoty. To jest właśnie ten problem, który nazywałem polactwem w którymś momencie, czyli to zatrata poczucia wspólnoty, zatrata poczucia dobra wspólnego. I ta manipulacja, która się w naszych mediach dokonała, była właśnie oparciem się na takim instynkcie cwaniackim. Ona się dlatego tak świetnie udała, że odwołała się niestety do czegoś, co jest takim postkolonialnym obciążeniem. Żeby to zwalczyć, no musimy na wszelkie możliwe sposoby walczyć właśnie z tą spuścizną. Tak, spuścizną pańszczyźnianą, niewolniczą, spuścizną cwaniacką. A oczywiście, że żeby to walczyć, no, że dobrze by było, żeby media były mediami liczącymi się ze zdaniem odbiorców, szanującymi odbiorców, a nie mediami propagandowymi okłamującymi ich, no to niestety trzeba na władzy wymusić, to trzeba wywalczyć, ponieważ nie mamy w tej chwili możliwości realizowania się w ramach struktur państwowych, bo te struktury zostały całkowicie zdominowane przez grupy reprezentujące interes władzy, no tak jak to było w PRL-u, pewnej warstwy rządzącej poszerzającej w ten sposób swoje oparcie o ludzi otumanionych, jakbym powiedział, no to nie zostaje nic innego, tylko wyjść na ulicę. Nie po to, żeby tam dokonywać, broń Boże, jakichś czynów brutalnych, wręcz przeciwnie, tego się nie wolno dać sprowokować, natomiast po to, żeby po prostu samych się policzyć, zobaczyć, ilu nas jest, ile nas się może wyrwać z marazmu, ilu ludzi możemy przyciągnąć. No moim marzeniem jest oczywiście to, żeby w tym marszu przyszło jak najwięcej ludzi, którzy się w ogóle nie identyfikują politycznie, ludzi, którzy się niekoniecznie uważają za fanów, jak to się mówi dzisiaj w Modern Polish, fanów Radia Maryja, czy fanów Prawa i Sprawiedliwości, czy fanów Związku Zawodowego Solidarność, ale ludzi, którzy zrozumieją, że tu się walczy o ich podstawowe prawa, o ich podstawowe sprawy, o to, żeby nie byli okłamywani, bo jeśli są okłamywani, to nieuchronnie będą także i okradani, czy jakby to powiedzieć, łupieni. No, tak jesteśmy przez te warstwy uprzywilejowane traktowani jako pewien inwentarz, który się strzyże, łupi, doi, z którego obdziera ze skóry, który się wyzyskuje po prostu.
No właśnie, tylko pytanie, czy społeczeństwo do końca jest przygotowane, żeby słuchać prawdy, jaką się do niego skieruje, przynajmniej no, wiemy, że czytanie prasy, gazet jest jakie jest. To badania wskazują, że wraz z ubożeniem społeczeństwa jest coraz gorzej. No ale mówię te dane, chociażby tutaj mam przed sobą felieton pana redaktora, pozwolę sobie tutaj go zatrzymać, wielka radość i nawet takie liczby, proszę państwa, tutaj pan to wszystko odnalazł. Według raportu Instytutu Globalizacji obciążenie podatkami statystycznego obywatela wzrosło w bieżącym roku o 10%. Statystyczny Polak płaci dziś miesięcznie 2169 zł, chociażby z tego na obsługę długu publicznego 166 zł. Takie dane są podane tutaj przez pana, albo euro, o którym tyle było huku, krzyku, warte było wszystkich pieniędzy, jak pan tutaj sarkastycznie chyba podkreśla, oczywiście konkretnie 100 miliardów złotych, a 6,5%, czyli to jest 6,5% rocznego PKB. Liczby, które powinny zatrważać, powinny przemawiać do rozsądku.
No i liczby, do których, z którymi bardzo trudno rzeczywiście dotrzeć, bo nie ma takich kanałów informacyjnych. Jak tu ojciec powiedział, ja powtórzę też te dane, podawałem to kiedyś, całe słowo czytane właściwie, wliczając to sferę internetu, całe słowo drukowane czy słowo pisane, dociera do około 1,5 miliona Polaków. To jest najszerzej oszacowana liczba tych ludzi, którzy czytają gazety wszelkiego rodzaju drukowane, którzy czytają wydania internetowe gazet, które korzystają z treści publicystycznych w internecie.
A reszta?
A reszta niestety tylko obrazki ogląda. To jest miarą naszego upadku cywilizacyjnego wywołanego spustoszeniami wojennymi i półwieczem komunizmu. No bo jeżeli u nas tabloid, największy tabloid, który ma największą sprzedaż, to jest Fakt, który ma chyba 300 tysięcy egzemplarzy. Może jeszcze więcej trochę, może mniej, nie wiem, gdzieś to jest w tych granicach. No to jeżeli porównamy to, że w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji tego rodzaju pisma, takie bardziej do oglądania niż do czytania, mają milionowe nakłady. Mają po kilka milionów egzemplarzy. Niemiecki Bild, no to jest przy 1,5 razy większej ludności, ma kilka milionów i takich gazet jest tam mnóstwo. A u nas ten tabloid jest gazetą największą. Inne mają mniejsze znacznie nakłady, docierają do mniejszego grona. No to narzuca pewne reguły manipulacji medialnej polegającej na tym, że władza jakby odpuszcza sobie, mówiąc takim językiem potocznym, odpuszcza sobie po prostu tych, co czytają, tych, co znają liczby, tych, co kombinują, w jakiś sposób starają się merytorycznie pewne sprawy rozważać. Jedzie wyłącznie na takiej grupie docelowej tych kilku milionów ludzi, którzy wiedzę w świecie czerpią z telewizji, to nawet nie z dzienników, nawet nie z programów informacyjnych czy publicystycznych, tak manipulatorskich jak program Tomasza Lisa na przykład, tylko czerpią tę wiedzę z seriali, z teleturniejów, prawda, z talk showów jakichś rozmaitych. Gdzieś to tam się taka wizja świata sączy rozmaitymi kanałami. Spotykałem się z różnymi pomysłami, które w ramach tej takiej drobnej samoorganizacji społecznej się pojawiają, jak te dane, na przykład liczbowe, tak, w sposób obrazowy, przekonujący, ile cię kosztuje utrzymywanie tego, ile cię kosztuje bierność, ile cię kosztuje to, że się nie interesujesz polityką i dajesz się okłamywać, jak te dane przełożyć na sposób zrozumiały i dotrzeć z tym do ludzi, takich, którzy nie czytają gazet, takich, którzy nie wybiorą, prawda, nie wybiorą mediów, bo to jest taka linia ataku, czy można powiedzieć dyskredytowania ludzi, którzy głoszą to, co ja głoszę i co się głosi w mediach prawicowych. O co wam chodzi? Przecież też są prawicowe media. Jak ktoś będzie chciał, to sobie zobaczy. No na tym właśnie polega ta sprawa, że te media, w których jesteśmy w stanie działać, a ci tutaj się robi wszystko, żeby nam utrudnić, o czym w Radiu Maryja nie muszę przekonywać, gdzie słuchacze doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja z koncesją na nadawanie cyfrowe dla telewizji Trwam z miejscem na multipleksie, ale w tych kanałach, w których możemy jeszcze jak funkcjonować i mówić to, co mówimy, zawsze mamy do czynienia z takimi mediami, które ktoś musi wybrać. Ja tak sobie dzielę, że są media, które człowiek sobie sam wybiera, więc wymagają pewnej decyzji, czyli już pewnej aktywności, a są takie, które się narzucają. Radio, które brzdąka w samochodzie, muzyczne, gdzie między teksty jakieś tam DJ wrzuca, między muzyczkę jakieś głupawe, przeważnie mniej lub bardziej żarty, konkursy, prawda, rozmaite mające wrzucać pewne stereotypy, sformułowania, frazesy, to jest coś, co tam brzdąka w tle. Tak samo jest z telewizją właśnie, jeżeli jest to telewizja nastawiona na program rozrywkowy jakiś, i tam się przemyca po prostu. Tam pewne treści wpadają mimochodem, dlatego to jest takie skuteczne. Ale tak jak mówiłem poprzednio, jeszcze raz powtórzę, ja jestem bardzo głęboko przekonany i jestem dużym optymistą, że to się kruszy w tej chwili. Jakby kruszy się siła tego kłamstwa. Dokładnie tak jak w PRL-u ona się kruszyła, bo za duże zaczynają ziać dziury między wizją ugruntowywaną przez media, a faktami, które są namacalne, no jakby docierają do przeciętnego człowieka. By człowiekowi nie wiem jak tłumaczyć, że ma więcej w portfelu, kiedy on widzi, że ma coraz mniej w portfelu i że coraz więcej go życie kosztuje, że coraz trudniej mu związać koniec z końcem, no to w tym momencie zaczyna nawet najbardziej niepolityczny, niezorientowany i otumaniony człowiek zastanawiać się, że coś tutaj chyba jest nie tak. No jeżeli tyle razy oficjalny dyskurs się łamie, tyle razy premier i bliscy mu ludzie w oczywisty sposób jest na kłamstwie przyłapywany, że już nie można przejść nad tym do porządku dziennego, machnąć ręką i udawać, że się tego nie słyszało, to są to takie krople, które drążą kamień. No i jak mówiłem i jeszcze raz powtórzę, myślę, że kluczową sprawą dla zmiany sytuacji w Polsce jest to, że kompletnie łamie się ten mit Europy jako właśnie wielkiego rogu obfitości. Bo się okazuje, że my wchodzimy do Europy, weszliśmy nie po to, żeby z niej dostać, tylko po to, żeby dawać, tylko po to, żeby utrzymać, ratować poziom życia krajów, które mają poziom życia większy od nas, ratować wspólną walutę i tak dalej. I myślę, że tego już naprawdę w żaden sposób przeciętnemu Polakowi nie sposób wytłumaczyć, który właśnie na wszystko się godził, bo uważał, że w ten sposób podnosi swój poziom życia i że w ten sposób jesteśmy tak po cwaniacku wygrani, prawda, właśnie po cwaniacku. To jest no, symboliczna sprawa, że wygrała wybory Platforma Obywatelska, obiecując, że wyżebrze 300 miliardów z Unii Europejskiej. No, to jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, w którym myśli się w sposób nie niewolniczy, ale w którym większość obywateli czuje się wolnymi obywatelami kraju, żeby polityk wygrał argumentem, że on wyżebrze 300, że on jest skuteczniejszym żebrakiem od innych, no, że on załatwi jakieś pieniądze. Przecież no, każdy na litość boską chyba wie, że żadne pieniądze nie spadają z nieba, że nikt nie daje pieniędzy za darmo, że nie ma tego, jak to mówią liberałowie, nie ma darmowego lunchu. Za wszystko trzeba zapłacić i za 300 miliardów też trzeba zapłacić, bo to jest tak jak w reklamie banku. No jak nam bank obiecuje, że nam daje 30 tysięcy, to wiadomo, że trzeba będzie za te 30 tysięcy potem oddać 40 albo i 50. No ale już nie rozwodząc się nad tym, okazuje się zresztą też już władza w tej chwili zaczyna mówić półgębkiem, właściwie wyraźnie powiedział minister spraw zagranicznych, że to będzie skrajnie trudne, te 300 miliardów, czyli jak mówi rząd, że skrajnie trudne, to znaczy, że tego nie będzie na pewno. Jakby powiedział, że będzie na pewno, to by znaczyło, że być może. Natomiast jak mówię, że skrajnie trudne, jak mówi pan Janusz Lewandowski, komisarz europejski, że to on wystąpił w tych durnych klipach, ale to była tylko kampania wyborcza przecież o tych 300 miliardach, bo tak został przyłapany na takiej rozbrajająco szczerej wypowiedzi. No jakoś to chyba wydaje mi się dociera rozmaitymi drogami, jeśli nie przez media, bo w mediach oficjalnych te treści są zablokowane, to gdzieś tam w rozmowach, gdzieś tam w kontaktach codziennych, nawet do tych, którzy się bronią przed tą wiedzą. Trzeba ich tą wiedzą atakować, kropla drąży kamień. Jak powiedziałem, ja myślę, że ten system się niebawem zacznie kruszyć, no i to jest kwestia naszego stopnia zorganizowania, naszej gotowości, naszej umiejętności zadziałania w tym momencie, żeby tę sytuację należycie maksymalnie wykorzystać.
No, na Węgrzech było to o tyle łatwo, że było to sławetne nagranie, prawda? Premiera Gyurcsányego, który mówił, kłamaliśmy rano, kłamaliśmy wieczorem, miesiącami, latami wszystkimi i tak dalej. No wtedy ono się przedostało, no i to był taki pewien jakby powiedzieć tu impuls, a my musimy...
Tego to właściwie nie wiadomo, bo w Polsce było kilka takich rzeczy, które już mogły być takim impulsem, ale jakoś tej roli z różnych względów nie odegrały, bo tak naprawdę tego nigdy nie wiadomo, w którym momencie cierpliwość się kończy. Czy cierpliwość, czy jakby taka gotowość do samookłamywania się, czy gotowość do bycia okłamywanym. Bo ludzie sobie tam jakoś kombinują. Oni sobie tak kombinują na zasadzie, że może on i kłamie, ale ja osobiście na tym jednak mimo wszystko zyskam. W którymś momencie ta cierpliwość się kończy. No tak jak się skończyła na przykład w czasie sprawy Rywina. Przypomnijmy sobie, to przecież było tylko kilka lat temu. Też nikomu się nie wydawało, że na czele z redaktorem Michnikiem, który przecież tę całą sprawę odpalił, nikt nie sądził, że ona kompletnie zburzy system. Ten system się niestety odbudował wskutek błędów, jakie po roku 2005 popełniono, ale to jest osobna rozmowa. Natomiast był moment przecież, kiedy w wyborach 80% Polaków zagłosowało na partie odrzucające porządek okrągłostołowy, bo taką partią była również wtedy Platforma Obywatelska. Te cztery partie, które zdecydowanie szły do wyborów pod hasłem, że trzeba to wszystko rozpiżyć i zacząć całą budowlę Rzeczpospolitej na nowo, razem dostało 80% głosów, a to był skutek komisji śledczej w sprawie afery Wina, w którą komisję początkowo nikt nie wierzył. To Jan Rokita gdzieś tam pisał w swoim wywiadzie Rzece, mówił to moim kolegom, że no on sam, jak te komisje powoływali, był głęboko przekonany, że to jest, no trzeba to zrobić tak dla porządku, dla sumienia, że trzeba tam iść starać się te sprawy wyjaśnić, ale nikogo to nic nie obejdzie, nikt się tym nie przejmie, bo wydawało się wtedy, supremacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej wydawała się tak równie nienaruszona, jak w tej chwili supremacja Platformy Obywatelskiej. Michnik nigdzie tego nie mówił, ale to było widać po jego postępowaniu, że absolutnie się nie spodziewał, że jakakolwiek komisja powstanie, że jeszcze na tej komisji on będzie wezwany, on się będzie musiał tłumaczyć przed czymś, że to cały ten porządek się dozna takiego ciosu. No i myślę, że tak samo my też nie wiemy, no w którym momencie co odegra taką rolę, jak na Węgrzech odegrało to nagranie Gyurcsányego. Tylko że skoro pada ten przykład, no często się porównuje właśnie przywołuje ten przykład węgierski jako taki przykład budzący nadzieję. I to jest prawda. Ja zaznaczam, nie znam języka węgierskiego, więc znam tę sprawę z relacji, z drugiej ręki, z tego, co koledzy dziennikarze przekazują. Natomiast w ich relacjach no ważny jest taki wątek, że jednak ten moment załamania Gyurcsányego czy jego popularności, kiedy nastąpił, to również natrafiło to na bardzo dobrze zorganizowaną opozycję. Że opozycja węgierska, Fidesz wykonał, Viktor Orbán osobiście, jego ludzie wykonali ogromną pracę przez tych kilka lat, kiedy byli trwale odstawieni od władzy, nad pozyskiwaniem różnych środowisk, przyłączaniem tych środowisk.
Ile milionów Węgrów było właśnie w tych różnych kołach, prawda, zaangażowanych?
Bardzo dużo, no była też ta akcja krucjaty różańcowej, która też jest pewną właśnie formą taką organizowania się, ale było takie bardzo szerokie otwarcie. I tutaj jest no ten wątek, o którym mówiłem, że niestety ogromna energia społeczna po tragedii smoleńskiej, ludzi, którzy chcieli się jakoś włączyć, zaangażować, coś zrobić, uległa jakiemuś takiemu rozproszeniu, nie doczekała się należytego, znaczy że w zbyt małym stopniu doczekała się należytego zorganizowania. Gdzieś tam to odbito, pozostały takie struktury działające w taki sekciarski sposób, żeby... Ja powiedziałbym, zamiast takiego działania, które w polityce zawsze procentuje, czyli każdy, kto nie jest naszym zdeklarowanym wrogiem, jest naszym potencjalnym przyjacielem i nawet jeśli się z nami w 20, 30, 40, 50% nie zgadza, to mimo wszystko bądźmy razem, włączmy go, wciśnijmy w tej części, włączmy go w nasze działania, w tej części, gdzie się zgadzamy i gdzie mamy wspólne interesy. No to niestety u nas ciągle pokutuje to myślenie takie, które doprowadzało do wszystkich tych żałosnych konwentów świętej Katarzyny i tego typu jakichś ciągłych wojen bratobójczych, swarów prawicowych, że takie myślenie odwrotne, że kto nie jest naszym absolutnie oddanym, zdeklarowanym przyjacielem, to jest wrogiem. Nawet jeśli on się z nami zgadza w 90%, to będziemy kłaść nacisk na te 10%, żeby pokazać, że on nie jest słuszny, on nie jest właściwy. Jego trzeba odepchnąć. No, tutaj często widzimy ten mechanizm właśnie wzajemnego testowania się na to, że czy kto tu jest naprawdę bardziej prawdziwy prawicowiec, czy bardziej prawdziwy patriota. To nie prowadzi do niczego. To nie jest mechanizm dobry, to jest mechanizm właśnie wręcz przeciwnie, zgubny, powodujący, że ta energia się rozprasza, że ludzie, którzy przychodzą i chcą się zaangażować, są traktowani jako od razu goście, którzy się powinni najpierw wylegitymować, kto za nimi stoi, kto ich polecił tutaj, czy mogą pokazać, żeby ich ktoś wprowadził, no, i kto za nich może zaręczyć. No to jest kompletnie odwrotnie od tego, co robić powinniśmy.
Czyli potrzeba jest, panie redaktorze, oddolnych, prawda, ruchów, organizacji, spotkań, rozmów, no i interesowanie się faktami, które biją w oczy, a tutaj są przykrywane, jak pan nazywa to, propaganda baraniego zachwytu, prawda? Jest ze wszystkich stron tutaj nam dawana jako odbiorcom mediów, czy wiadomości, czy informacji, czy komentarzy.
No, nic nie mogę dodać właściwie do tego, co napisałem, co się zacytował. No tak, dostajemy taką porcję codziennego zachwytu nad Zieloną Wyspą, a kiedy już o zachwyt trudno, to dostajemy porcję odwracania uwagi. Bo powiedzmy, tu kolega, chyba to Michał Karnowski wymyślił, nie wiem komu te prawa autorskie przyznać, ale...
Barani zachwyt?
Nie, myślę o takim terminie przemysł przykrywkowy. No, ja napisałem niedawno taki felieton, gdzie już starałem się z maksymalnym spokojem i już bez powściągając pióro, które mnie ciągnie, żeby jakoś napisać ostro, złośliwie, zjadliwie, ale może to nie zawsze jest skuteczne, te złośliwości, często w suche wyliczenie faktów jest skuteczniejsze, więc staram się tylko sucho pokazać. No, chodziło o weekend, gdzie były trzy naprawdę gigantyczne newsy, przede wszystkim dotyczące sprawy Amber Gold, czyli w jaki sposób haniebny tutaj ten kombinator oszust był forowany i chroniony, hodowany przez instytucje państwowe. Niewątpliwie ktoś za tym stał, jakiś wysoki patron. Tam była sprawa tematu wspólnej waluty euro, w którą zdaje się, że w tej chwili rząd zrobił jakieś badania i zobaczył, że tego się nie da łatwo wykryć i zaczyna deklarować, że nie, że nie wprowadzi Polski do tego mechanizmu stabilizacyjnego. No to może trochę odetchnijmy, aczkolwiek nie odpuszczajmy, bo to jest bardzo ważna rzecz i trzeba na to zwracać uwagę. No i jeszcze trzeci taki temat społeczny, bardzo ważny, to była kryzys Centrum Zdrowia Dziecka, właściwie bankructwo tej placówki i zupełnie skandaliczne zachowanie ministra zdrowia, który nie zauważono nawet, jakie to jest groteskowa sytuacja, gdzie minister zdrowia mówił, że tak, że to jest wina tego, że szpital jest źle zarządzany, sugerując, że wina jego pracowników, podczas gdy to akurat on, jako minister zdrowia, zarządza tym szpitalem. Bo to cały cyrk polega na tym, że w najgorszej sytuacji w Polsce są takie szpitale jak Centrum Zdrowia Dziecka czy Centrum Onkologii, które są szpitalami bezpośrednio podległymi instytutami, mówiąc taką mają kategorię nadaną, są to bezpośrednio pod zarządem, podległe pod zarząd Ministerstwa Zdrowia. No i mieliśmy trzy takie tematy, z których każdy powinien być tematem weekendu wszystkich, gdyby tam pracowali rzetelni dziennikarze wszystkich programów publicystycznych, a jakie były rzeczywiście, znaczy faktycznie, jakie były tematy, które zajęły 80% czasu antenowego, no to pierwszy temat to były jakieś spekulacje o tym, że pani Kluzik-Rostkowska być może podobno ma zostać wiceministrem 66. już w tym rządzie, bo bijemy rekord świata, jeśli chodzi o liczbę ministrów i wiceministrów. I to nie była informacja, że ona ma zostać, czy że ktoś to... Nie, to było kompletnie wzięte z niczego. Potem się to rozwiało po paru dniach zupełnie. Drugi temat, jeśli pamięć mnie nie myli, to były spekulacje, jakieś wyrazy oburzenia na temat... Aha, drugi temat, przepraszam, to było kompletnie wymyślone przez rządowy PR, czyli zatrudnienie Romana Giertycha jako adwokata premierowicza Tuska. I też spekulacje rozmaite z tym związane i takie odwracanie uwagi jakby w sprawie Amber Gold, przesuwanie tego widza telewizyjnego, takiego, jak mówiłem, najsłabiej zorientowanego, żeby go brzęczało mu w uszach, że sprawa Amber Gold to nie polega na tym, na czym naprawdę polega, tylko że to jest sprawa, że jacyś źli ludzie atakują, jakieś złe tabloidy atakują syna, rodzinę atakują naszego drogiego przywódcy ukochanego. No i plus takie tam rozmaite oburzenia, komentarze na temat wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego na temat niepełnosprawnych, co oczywiście była wypowiedzią nie do przyjęcia. Całkowicie się zgadzam z uwagi na jej formę skandalizującą. Myślę, że w sposób świadomy. Ale absolutnie nie była to jakaś wielkiej wagi wypowiedź. No to takie, że ewidentnie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że już stara się przykryć po prostu rzeczy ważne nieważnymi. No przyznam, że dzisiaj z racji jazdy tutaj pracy odpuściłem sobie oglądanie debaty sejmowej, przeczytam ją już trochę opracowaną przez kolegów, jakie tam były ważne wypowiedzi. Niektóre rzeczy widziałem z tego, haniebne zupełnie zachowanie ludzi Platformy Obywatelskiej, ale i w oczywisty sposób krętackie wyjaśnienia pana premiera, ale też zastanawiam się, jak teraz to będzie przykrywane, no jaki zostanie news wymyślony, co będzie wykombinowane, żeby w najbliższy weekend zamiast na przykład o marszu w obronie wolnych mediów i marszu Obudź się Polsko, żeby mówić o, ja wiem, ślubie Oli Kwaśniewskiej, jakie tam były podawane farfurki na deser albo jakieś tam inne, bo to już też widziałem, to jest też dobry przykład, no, strugania newsa z niczego, aż groteskowy po prostu.
Z tego, z Twittera czy tam.
Jakieś to było wielkie wydarzenie, jakie miały suknie panna młoda i goście zaproszone i ten, i tam, i jakie podawano zupy, a jakie desery, jakie to właściwie już trochę się boję telewizor włączać w tej chwili na państwową falę, bo nie wiem, co będzie dalej jeszcze. Nie wiem, kto potem, komu zaszkodziły na przykład dania weselne i jak to się objawiło. No wolałbym już, nie wiem, czy jest jakaś granica tej żenady, ale mam nadzieję, że no w którymś momencie zacznie to jednak budzić jakąś reakcję tych ludzi, takich najsłabiej myślących, czy najwolniej myślących, że jak mają kłopoty z dociągnięciem do pierwszego, a tutaj się im opowiada o tym, jak się para królewska niemalże żeni, jaki to jest wielki świat, jaki to jest high life, że jeden były członek biura politycznego i drugi były członek biura politycznego, skolegacili się, ich potomstwo się połączyło i w ten sposób powstaje nagle jakaś dynastia arystokratyczna, bogacze, oligarchia, no nie wiem jak to nazwać, jak z serialu Dynastia niemalże.
No takie fakty dochodzą, no i co? Są odbiorcy tych informacji, to jest też bardzo ciekawe, że jednak jest jakieś zapotrzebowanie, nie wiem jaki to jest wielki procent, ale to byłoby bardzo źle świadczące o naszym społeczeństwie, prawda, że ten drenaż mózgów był tak solidny, że te przykrywki działają, no bo one w jakiś sposób działają, panie redaktorze.
Wedle moich wieści, no niestety, jak telewizja emituje opowieści o tym, jaką klamerkę miała Ola Kwaśniewska przy czymś tam, przy swojej kreacji weselnej, to jak na razie niestety oglądalność tego rośnie, tak, w porównaniu do reszty programu, czyli że chyba rzeczywiście jakoś się tam jeszcze ten cały interes trzyma. No ale kropla drąży kamień, a tych kropel jest naprawdę coraz więcej i raz jeszcze to powtórzę. No, myślę, że to przekonanie, że idziemy we właściwym kierunku, czyli na zachód i w związku z tym różne rzeczy możemy znieść, ale jakoś tam idzie ku lepszemu. Przynajmniej mnie, tak sobie każdy myślał, cwaniak, przynajmniej ja na tym zyskuję, no to przekonanie się kruszy. To pokazują zresztą bardzo wyraźnie badania. No, ostatnie takie badanie, które się dość regularnie wykonuje, czy sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku, naprawdę pokazuje, że chyba pokłady tego niezmierzonego optymizmu się naprawdę wyczerpały.
Rozmawiamy, panie redaktorze, z naszymi słuchaczami, bo to jest właśnie też sens i cel rozmów niedokończonych właśnie z Polakami, z naszym społeczeństwem, z naszymi rodakami. Jak przebudzić Polskę? Temat bardzo, bardzo szeroki. Naszym gościem jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. A jeszcze właśnie, panie redaktorze, dwa słowa o tej książce, która ma się ukazać. Już panią kończy. Napisane jest tylko...
Drukuje się. Miała nawet chyba już na początku października być, ale coś tam w drukarni się opóźniło. Książka się nazywa Myśli nowoczesnego Endeka. Tytuł w oczywisty sposób nawiązujący do myśli nowoczesnego Polaka, Romana Dmowskiego. Książka jest próbą znalezienia właśnie czerpiąc z inspiracji endeckiej, wczesnej tradycji narodowej demokracji, końca wieku XIX, początku wieku XX, Myśli Nowoczesnego Polaka, przypomnę, po raz pierwszy ukazywały się w prasie w roku 1902, a później miały wydanie książkowe rok później, czyli jest coś sprzed 110 lat książka, która jest dzisiaj szalenie aktualna. Cała publicystyka z endecka, cała ich działalność jest szalenie aktualna. Ja tam szukałem inspiracji do odpowiedzi na takie pytanie, które bardzo często zadają ludzie na spotkaniach. No, co robić, panie redaktorze? Co się dzieje, jak z tego wyjść? Ta książka jest poświęcona próbie wyjaśnienia, tak jak najlepiej, jak to umiem zrobić, sytuacji w naszym kraju, dlaczego tak, a nie inaczej to się ułożyło, dlaczego tak, a nie inaczej w tej chwili te sprawy wyglądają. No i trochę też wskazaniu właśnie konkretnych działań, które każdy powinien zrobić. Znaczy, w największym skrócie, nie, ona służy temu, żeby ośmielić, ma służyć temu, żeby przekonać jak najwięcej ludzi do takich działań pozytywistycznych, do takich działań społecznikowskich, do takich działań, takiej postawy wychodzenia naprzeciw, to o czym już mówiłem, ale powtórzę w tej pierwszej części, że naprawdę musimy patrzeć na ludzi, znaczy naprawdę musimy umieć odróżnić manipulatorów i zdeklarowanych, że tak powiem, wrogów polskości takiej, na której nam zależy, od ludzi, którzy zostali przez nich oszukani, otumanieni i też są w jakiś sposób ofiarami. To znaczy, że trzeba umieć odróżnić oszusta od oszukanego i trzeba umieć tego oszukanego no, traktować, tak pamiętać, że to też jest Polak, że to nie jest nasz wróg, którego mamy zabić, tylko jest to nasz rodak, którego mamy odzyskać. I w związku z tym mamy robić wszystkie rzeczy w taki sposób, żeby odbudować w Polakach tę świadomość, że polskość jest im potrzebna. Ten taki patriotyzm, który nazywam patriotyzmem endeckim, czyli taki patriotyzm praktyczny. No ten właśnie, za pomocą którego w wieku XIX stopniowo, krok po kroku odzyskiwano dla Polski, czy pozyskiwano dla Polski te całe masy chłopskie, czy również masy miejskie, nawet z elit, ale wynarodowione, czy odrzucające polskość, odrzucające potrzebę kierowania się interesem narodowym. To są takie działania, uważam, które prowadzić trzeba. No chętnie o to poopowiadam, jeżeli będą
dobrze
pytania.
No i motto, trzymam nagłówek, Polskę dla Polaków, kropka wszystkich, prawda? To jest, więc nie dla części, a reszta niech siedzi w przeciągu salonu i czuje się zaproszona i nigdy nie wejdzie, prawda?
Bo taki jest problem państwa postkolonialnego, którym jesteśmy, po tym półwieczu okupacji zaboru, że w takim państwie okupant wytwarza swoją taką miejscową, kolaboracyjną elitę, która nie jest najlepszymi i nie jest elitą narodu, bo jest jakby elitą przeciwko narodowi, no ale jest potrzebna temu okupantowi. Państwo wolne wytwarza elitę narodu, natomiast naród zniewolony dostaje w ramach zniewolenia właśnie taką kolaborancką elitę przeciwko narodowi, która ma realizować na terenie tego państwa, czy to państwo, które ona tworzy, mówiąc ciszej, ma realizować nie interesy mieszkających w nim obywateli, tylko ma interesy tego, kto naprawdę to państwo kontroluje, tego kolonizatora, tego zaborcy, tego okupanta właśnie. No i ta w momencie, kiedy z różnych względów okupacja osłabła czy ustała, kiedy się Związek Sowiecki musiał z Polski wycofać, Ta warstwa rządząca pozostała i zaczęła, jakby wróciła pamięcią na te materiały do tej samej funkcji, którą pełniła, tylko na razie robi to w interesie własnym. Ale ponieważ no, całe jej przyzwyczajenie i usytuowanie społeczne jest takie, że ona zawsze jakby działa w cudzym imieniu przeciwko obywatelom i całe to państwo działa przeciwko obywatelom, no to jest bardzo łatwo, bardzo realne niebezpieczeństwo, że one będzie odzyskane z powrotem, że z państwa znaczy, że znowu zostanie, znajdzie sobie patronów i że z państwa skolonizowanego, postkolonialnego znowu się staniemy państwem skolonizowanym. Czyli że od państwa kolonialnego przez postkolonialne do kolonialnego znowu. Jeśli temu nie zdołamy w porę zapobiec, ale ja myślę, że to jest realne, że zdołamy w porę zapobiec. No taki jest w największym skrócie sens tej książki i taka jest przyczyna sięgnięcia po inspirację właśnie endecką. Ta myśl jest w Polsce strasznie mało znana, muszę przyznać. Sam nawet się przyznaję bez bicia, że gdyby nie kretyński tekst niejakiego Kuby Wojewódzkiego, który tam naplótł w którymś momencie głupstw Odmowskim, a ja po prostu sięgnąłem pod Odmowskiego, żeby parę cytatów przytoczyć, pokazujących no, całą ignorancję człowieka, który się wypowiadał o nim. To sam sobie uświadomiłem, jak w gruncie rzeczy niewiele z tego Dmowskiego pamiętałem i jeszcze ile tam jest naprawdę zupełnie zapomnianych, a bardzo celnych analiz. To się wszystko w takim stereotypie negatywnym, kłamliwym próbuje sprowadzić do antysemityzmu, zrobić z Dmowskiego jakiegoś omalże faszystę, a zapominamy po prostu o tym, że tam jest wspaniała recepta na Polskę.
I o tym też będziemy rozmawiać. Zapraszamy naszych słuchaczy. Naszym gościem jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Telefony 655 23 55, 655 23 56, 655 23 33, 655 23 66.
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mur, oni śpiewali wraz z nim. Zerwij kajdany, o wam bat, a mury runą, runą, runą i poprzebią stary świat. Wyrwij murą zęby krat, zerwij kajdany, o wam bat, a mury runą, runą, runą i poprzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał oklask ich brzmiał i ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał.
Wyrwij murą zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Wyrwij murą zęby krat, zerwij kajdany,
zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki, rwali bruk, ten z nami, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz największy wróg. A śpiewak także był sam.
Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz,
22.35, rozmawiamy. Naszym gościem jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Odbieramy pierwsze telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magda z Warszawy. Ogromne dzięki dla pana redaktora. Uważam, że jest to bardzo ważna audycja, że wyjaśnia sprawy, przez które osoby nie mające tak szerszego spojrzenia jak pan redaktor, trudno było jakoś swoim umysłem się przebić. Pan redaktor to wiele rzeczy bardzo przekonująco i dokładnie wyjaśnił. Ogromne za to dzięki. Wielkim problemem właśnie jest brak jedności, do której przecież Chrystus nawoływał z prawej strony, prawda, wartościowi ludzie w tej chwili, prawda, którzy byli dawniej, tworzyli Prawo i Sprawiedliwość, są podzieleni. No i tu mi się przypomina, przed laty z kimś rozmowa, kto tam pewne jakieś dojścia i rozmowy prowadził, że pewne grupy, taki reprezentant, można powiedzieć, powiedział, że nie dopuścimy, żeby w Polsce powstała jedna silna partia katolicka. I niestety to się tak przykro, że to się sprawdza. I nie wiem, czy pan redaktor podziela moje obawy, że później, że prawda, bo w tej chwili szansą są największą wybory, żeby na wartościowych ludzi zagłosować.
Bardziej chodzi o taką chadecję, prawda? Taką
no tak, oczywiście. No dla ludzi, prawda, myślących patriotycznie, prawda, chcących prowadzić właśnie zasady etyczne, sprawiedliwość, dbać po prostu o Polskę, o Polaków, służyć. Tak jak, prawda, tak jak władza powinna. I tymczasem, czy to się tak nie zdarzy, że będą sondaże, prawda, bardzo dla Solidarnej Polski zaczną być korzystne, także nie połączy się z PiS-em, a później się w ostatniej chwili okaże, kiedy już za późno będzie na wszelkie, prawda, koalicje, przynajmniej, prawda, żeby zwiększyć swoje szanse wyborcze, żeby więcej wartościowych ludzi się dostało do parlamentu, no to się okaże, że właśnie ci ludzie, prawda, typu pan Ziobro, pan Kurski, że odpadną i w parlamencie może się znaleźć mało osób. Także jakiś, chyba jednak do nich, a o tą jedność, o którą przecież, jeżeli jesteśmy katolikami, to Chrystus modlił się o jedność i pan redaktor genialną rzecz powiedział, że właśnie łączmy się, patrzmy na to, co łączy, a nie to, co dzieli. No jeszcze raz gorące podziękowania dla pana redaktora za tak jasny, przekonujący, mądry wykład. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Magdaleno, szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Tak muszę prosić, powtórzyć, może to też, niech to nie zabrzmi jakoś znowu zbyt kabotyństwo, ale naprawdę proszę mnie tak nie chwalić, bo mi się przewróci w głowę, to często się przewraca takim, co się ich zanadto chwali. Mówiąc trochę poważniej, to dwie jakby na dwóch poziomach trzeba by powiedzieć, tak mi się wydaje, o dwóch rzeczach pani powiedziała, czy o dwie rzeczy pani zapytała, czy ja się dopatrzyłem takich dwóch pytań, które bym chciał odpowiedzieć. Pierwsza rzecz to jest w ogóle kwestia podzielenia Polaków. I tutaj na pewien naturalny podział, który też jest podziałem państwa postkolonialnego, bo państwo postkolonialne się zawsze dzieli na taką tę kolaboracyjną elitę, o której mówiłem, i tubylców. I to jest specyficzna cecha, że w przeciwieństwie do kraju wolnego te dwie grupy się zawsze nie lubią. Bo jak to mówiłem już chyba nawet poprzednim razem, ale powtórzę jeszcze raz, że jak Amerykanin patrzy na, taki Amerykanin mały z dołów społecznych patrzy na Amerykanina milionera, to odruchowo go szanuje, bo uważa, że on zasłużył na swoją pozycję, na swój sukces, że on go sam odniósł. Natomiast jak Polak czy nie wiem, Wenezuelczyk patrzy na Wenezuelczyka milionera, to odruchowo nim gardzi, ponieważ uważa, że on to do tego doszedł w sposób nieuczciwy, no bo sprzedał się, bo te dystrybucją tym, który dystrybuował sukces i powodzenie i również sukces materialny, był właśnie ten okupant i jakaś tam sitwa, która jego polecenia wykonywała. I to napięcie jest naturalne oczywiście i już to samo w sobie jest problemem, ale w III Rzeczpospolitej w Polsce, zwłaszcza w ostatnich latach, to napięcie doprowadzono do krawędzi wojny domowej, do wzajemnej nienawiści. I to zrobiono świadomie dla mnie takim szczytem, no czymś, co w ogóle będzie w podręcznikach. Była ta cała akcja wykonana na krakowskim przedmieściu z krzyżem, z atakiem na krzyż, która była absolutnie świadomym sprowokowaniem właśnie tak silnych emocji po to, żeby zniwelować jak gdyby efekt żałoby po tragedii smoleńskiej. Po to, żeby to, co się połączyło, znowu się jak najszybciej, czy zyskało przynajmniej jakiś rozejm, chwilę takiego rozejmu, żeby to znowu jak najszybciej zostało rozerwane, jak najszybciej zostało podzielone wzajemną nienawiścią. I no można ten wątek rozwinąć, ja to w swojej książce robię, pisałem to zresztą też w tygodniku, uważam, że tam po prostu tak jakby ktoś wziął książkę amerykańskiego profesora Philipa Zimbardo, Efekt Lucyfera, czyli dlaczego dobrzy ludzie robią złe rzeczy, i tak jak z tą książką w ręku potraktował jak instruktaż, jak wywołać podział. I często się tak ten podział na pisowców i platformersów w państwie Donalda Tuska tak porównuje do Hutu i Tutsich, prawda? To wszyscy pamiętają, są te dwa plemiona w Rwandzie, między którymi doszło do straszliwej rzezi. I to jest naprawdę lepszy przykład niż ktokolwiek myśli, ponieważ plemion Hutu i Tutsi nigdy nie było. To nie są naturalne plemiona. To nie były tak, że po prostu jedni byli tacy, drudzy inni. Te dwa plemiona w sztuczny sposób ten podział stworzyli kolonizatorzy. I później go tak podgrzewali, że w tej chwili jest to przysłowiowa nienawiść doprowadzająca do zbrodni między ludźmi, którzy nie są etnicznie jakimiś innymi plemionami. Są to tacy sami ludzie, tylko w sposób sztuczny zostało to przez kolonizatora podzielone po to, aby łatwiej Ruandą rządzić. I tutaj ten podział Polaków niestety też trzeba powiedzieć dokonał się co najmniej przez brak przeciwdziałania, a myślę, że nawet jakby przez pewne świadome działanie, dokonał się także siłami partii prawicowej, Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość też stawiało na podział. Też w pewnym momencie Michał Kamiński, który dzisiaj już jest z kolei, no mówiąc potocznie, wiesza psy na Jarosławie Kaczyńskim i z tego żyje i na tym chce budować, zdaje się, jakąś karierę, no to ja go jeszcze pamiętam, jak on z dumą po zwycięskiej kampanii 2005 roku opowiadał, że właśnie tak celowo to zostało zrobione, że podzielić Polskę na tę dobrą Polskę solidarną i tę złą liberalną i tak podgrzać ten podział, żeby z wykorzystaniem tego syndromu, który ujawnił Andrzej wcześniej, że to doświadczenie pokazało, że jakby hasło Balcerowicz musi odejść, hasło zjednoczenia wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni przeciwko elicie, która ich krzywdzi, będzie hasłem skutecznym. Oczywiście to była jeszcze polityka. No może dzisiaj się okaże, że niedobra, bo podała broń do ręki Tuskowi, ale to, co potem zrobiła Platforma, było jakby pociągnięciem, pójściem kilka kroków dalej, już pociągnięciem tego właśnie do granic zimnej wojny domowej. No prowokacja pod krzyżem, posłanie jakichś mętnych ludzi, którzy tam atakowali, opluwali modlących się właśnie po to, dlatego uważam, pan prezydent Komorowski w pierwszym wywiadzie po tym, jak wygrał wybory, pierwszy wątek, jaki poruszył, to, że trzeba usunąć krzyż, pozostałość po żałobie sprzed pałacu. To było po to zrobione, żeby wywołać reakcję po naszej stronie, a na tę reakcję z kolei, żeby poszczuć, prawda, wywołać reakcję po stronie przeciwnej i tę sytuację maksymalnie zaognić. I to jest jedna rzecz, którą trzeba mieć gdzieś tam w tyle głowy i jednak no też pamiętać, że chodzi właśnie o takie o taką działalność, o takie prowadzenie tej działalności, żeby nie dać się prowokować, żeby nie odpłacać pięknym za nadobne, żeby nie utrwalać tego podziału, tylko jednak starać się go maksymalnie przekraczać i pozyskiwać ludzi z przeciwnej strony, a nie prawda, odrzucać obelgi, które tam są przez liderów tej prowokacji, takich prowokacji rozmaitych rzucane. Natomiast druga rzecz, o której pani powiedziała, to jest straszny, smutny wątek naszej prawicy, jej takiej niezdolności organizacyjnej, bo dlaczego to pragnienie jednej partii, którą, tak jak jest w Ameryce Partia Republikańska, prawda, czy w Wielkiej Brytanii Konserwatywna, na którą wszyscy mniej więcej, którzy mają jakieś tam mniej lub bardziej poglądy konserwatywne, są tam oczywiście różne nurty, różne frakcje, ale wszyscy na nią mogą głosować i dzięki temu skuteczność tej partii jest duża. No jest oczywiście, tam jest to wymuszone przez ordynację większościową, której w Polsce politycy się boją jak ognia, ale też to wynika z faktu, że w zdrowym państwie, w normalnym państwie, partia polityczna to jest taki organizm masowy, bo to jest bardzo ważne, że to partia musi mieć członków jak najwięcej. No, nie być organizacją kadrową kilku tysięcy ludzi w kraju, którzy mają służyć tylko do obsadzenia stanowisk, jak się wygra wybory. No, partia musi być partią masową, żeby była partią masową, musi być partią wielonurtową. I to ta cała historia dość żałosna z Solidarną Polską, która no już jest jakby nawet o tyle bardziej żałosna niż historia z Pejotenem, bo Pejoten jednak przynajmniej deklarował, że oni odchodzą szukać innego elektoratu i szukać elektoratu, który nie zagłosuje nigdy na Jarosława Kaczyńskiego, a na nich być może zagłosują, może oni odbiorą ten elektorat Platformie Obywatelskiej i później będą współpracować w przyszłym Sejmie. To nie było realizowane, ale przynajmniej była taka zapowiedź. No to w tym wypadku mamy taką partię, która już chce żarować tylko w obrębie tego samego elektoratu, który już jest elektoratem jakoś tam zorganizowanym, czy mającym swoje... Czyli rzeczywiście prowadzi to tylko wyłącznie do rozproszenia wysiłków, niczego nie dodaje, a tylko dzieli. Ale to jednak jest wina nie tylko ludzi, którzy tworzą Solidarną Polskę, ponieważ jest to wina również Jarosława Kaczyńskiego, który po prostu nie chce mieć partii wielonurtowej. To widać na każdym kroku, że każdy, kto tam wyrasta, każdy, kto chce mieć jakiekolwiek inne zdanie, jest natychmiast eliminowany. A w taki sposób partia działać nie może. To znaczy, przy tej ustawie o partiach politycznych, to rzeczywiście tak jest, że Donald Tusk wyciął sobie kompletnie wszystkich, ma dwór wierny, całkowicie posłuszny, który mu jest łatwiej utrzymać w posłuszeństwie, bo rozdaje beneficja, rozdaje stanowiska, rozdaje granty, rozdaje wszelkie rozmaite inne, ma sposoby utrzymania tego dworu w posłuchu i wynagradzaniu. Jarosław Kaczyński i trzyma ten dwór, prawda, i ten dwór wygrywa wybory hasłem: jeśli się boisz Kaczyńskiego, to musisz na nas zagłosować, chociaż jesteśmy jacy jesteśmy, nie ma wyjścia. No to się powtarza po drugiej stronie. Prawo i Sprawiedliwość też zamiast ludzi przyciągać, zamiast organizować ludzi maksymalnie, zamiast iść jak najszerzej, starać się ludzi pozyskiwać, odpycha, odrzuca każdego, kto ma inne zdanie.
Może wnioski pora wyciągać, tak, że właśnie myślimy o Prawie i Sprawiedliwości, no bo tak naprawdę to nie ma tutaj, że to będzie wyboru, można tak powiedzieć, ta część Polski, no dużo nadziei, dużo swoich takich szans właśnie widzi w tym, że Prawo i Sprawiedliwość pociągnie.
No bo nie została nam żadna inna partia, no prawda? Nie została nam żadna inna partia, tylko ta, a ta jest taka, jaka jest, a może być taka, jaka jest, bo Ludwik Dort napisał taką ustawę właśnie o tym finansowaniu partii z budżetu, że można się wyborcami nie liczyć. Ja jeszcze powiem parę gorzkich słów, jeszcze pociągnę ten wątek, ale po to, żeby potem powiedzieć coś pozytywnego.
No właśnie,
bo
chcę powiedzieć tak, żebym się też popatrzył na Platformę, która jednak ma rysy też, to tak się wydaje, że to jest taki monolit, ale tam jednak też jest spółdzielnia i są bliżsi, dalsi.
Jest,
prawda?
Ale póki tam jest...
I ma władza scala. Prawda?
Póki ona ma, to znaczy póki Donald Tusk ma te beneficja do rozdawania, no to tam wszyscy się jakoś oni godzą, bo w razie razie czego się jeszcze wydoi z Polaków, jeszcze ściągnie, nałoży nowy podatek jeszcze. Patrzmy, polecam uwadze raport o biurokracji, który jest w Fundacji Republikańskiej. My go opisujemy w najnowszym tygodniku. Uważam, że mam nadzieję, że inne gazety też ten raport streszczą i każdy będzie mógł to przeczytać.
Cyfry są straszne.
To jest coś przeraźliwego. Jeżeli samo Ministerstwo Finansów, proszę się trzymać, to nie słyszał, samo Ministerstwo Finansów zatrudnia 51 tysięcy urzędników, jedno ministerstwo, to są właśnie wszystko, prawda, ludzie kupieni przez władzę. Ale wracając do tego...
I to ciepłe słowo, ale mamy też telefony następne, panie dyrektorze. Bo tak
no właśnie. No,
może się mówi, że może przy końcu, bo tak wejdziemy w partię, to już nie wyjdziemy do końca.
Ale może załatwimy ten temat w takim razie.
Bo to może być taki rozognione dzisiaj.
Powiem tak, ja nie chcę nikogo zniechęcać do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, bo nie mamy innej partii. Ja nie chcę tej partii rozbijać w żaden sposób. Ja mogę tylko apelować, napominać, wiedząc, że moje napominania prawdopodobnie staną zlekceważone, a być może użyty zostanie argument, że zdrada, prawda, działam na rzecz... Nie, więc ja nikogo nie namawiam przeciwko. Jesteśmy skazani w tej chwili na Jarosława Kaczyńskiego takiego, jaki jest i na tę partię taką, jaką jest, ale w takim razie, skoro PiS wokół siebie nie buduje ruchu, co powinien robić, to ktoś inny ten ruch musi budować. I to jest to co chciałem powiedzieć, co jest dla mnie najważniejsze, po co jest napisana książka Myśli Nowoczesnego Endeka i w ogóle po co zdzieram gardło. W takim razie musi społeczeństwo sobie samo tworzyć. Polacy, którzy się czują patriotami, którzy są zatroskani o Polskę, nie mogą się ograniczyć tylko do tego, żeby kleić plakaty i głosować w wyborach, bo tak są traktowani trochę jako takie mięso wyborcze, że macie prawda, pomagać nam w wyborach, a potem siedzieć cicho i się nie wtrącać. Prezes wie lepiej, prezes wszystko załatwi. Mamy się organizować, mamy robić w takim razie różne rzeczy niepolityczne, niepartyjne, niekonkurujące, znaczy polityczne w sensie właściwym tak, ale niepartyjne, niekonkurujące, niesłużące osłabianiu Prawa i Sprawiedliwości, wyprowadzaniu z niego kogokolwiek, tylko wzmagające ruch patriotyczny, szeroko rozumiany. To, co się nie mieści w Prawie i Sprawiedliwości, musi się pomieścić w działaniach społecznych.
A potem takich... niech się otworzy jeszcze bardziej ta struktura oddolna,
a
prawda?
A potem ta struktura albo partia będzie musiała trochę jednak posłuchać głosu ludzi, swoich zwolenników, albo w takim razie ta struktura będzie w stanie wyłaniać kadry, ludzi, którzy, tak jak pani powiedziała, których będzie można dawać do samorządów, do Sejmu, do władzy. Oczywiście to nie nastąpi z dnia na dzień, ale ja głęboko wierzę, że organizacja zawsze się opłaci.
Tak jest. No, telefony są, więc odbieramy, rozmawiamy z naszymi słuchaczami z całej Polski, ze świata także. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Tak? Jest pan na antenie. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bogdan z Małopolski. No ja chciałem troszeczkę, że tak powiem, pana Ziemkiewicza ostudzić, bo no jest hipokrytą, bo z jednej strony mówi, nawołuje do jedności Polaków, no brawo, pięknie, śliczne, zwrotne hasło, a z drugiej strony no nawołuje do rozkładu tej jedności, no mówiąc znowu na tego biednego Kaczyńskiego, tam wieszając te psy, że taki i taki. No proszę pana, pan Ziemkiewicz, niech pan zauważy, Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Piłsudski, czy no wiele, wielcy wodzowie po prostu byli dlatego wielcy, że rządzili autokratycznie. To wokół nich po prostu się ludzie gromadzili. Nie może być tak, że w jednej partii mamy 10 jakby pomysłów na Polskę, bo nigdy tej Polski nie zbudujemy no tak, jaką chcemy. Bo jeżeli każdy będzie chciał budować ją po swojemu, no przepraszam bardzo, ale tej Polski nigdy nie będzie takiej, jak ma być. No to tylko tyle.
Dziękuję panie Bogdanie, a nie mówiłem panie dyrektorze, żeśmy weszli na pole minowe, bo...
No to dobrze, no to wchodźmy, no to te miny muszą wybuchnąć, trudno, może mi coś urwą, ale panie Bogdanie, dziękuję, nie gniewam się na pana, że mnie pan obraził, bo to trudno, należy do mojego zawodu, ale nie ma pan racji. Ale trafił pan w sedno sprawy tym porównaniem. Przywołał pan wodzów wojskowych. To jest właśnie problem polskiej prawicy, że my myślimy o działalności politycznej jak o wojsku, tak? Partia ma być jak wojsko. Wojsko idzie, słucha dowódcy, wojsko nie zastanawia się, czy ma dobrego dowódcę, bo takie jest wojsko. ale w partiach zachodnich, w krajach demokratycznych, i myślę, że to jest nowoczesne i to jest nam potrzebne, patrzy się na partię inaczej. Patrzy się na partię jako na przedsiębiorstwo, które ma realizować nasze potrzeby. Ja wiem, że jest taka, odcinam się od takiej mody, czy oczekiwania, że jak ktoś chce zdobyć wiarygodność wśród takich ludzi niepolitycznych, to ma mówić, że on jest równie daleko mu i do Tuska, i do Kaczyńskiego, jest jednemu i drugiemu przeciwny. Ja tak nie mówię. Ja mówię tak, że nie jest mi jednakowo daleko do obu, bo Donalda Tuska oceniam jako człowieka nikczemnego i prowadzącego działalność bardzo szkodliwą, wielokrotnie okłamującego Polaków i zdradzającego polskie interesy, a Jarosława Kaczyńskiego uważam za faceta, który fatalnie zarządza naszymi sprawami. I oto mam do niego pretensje, że nimi źle zarządza, bo gdyby tak zarządzał dyrektor przedsiębiorstwa, to by się zebrali już dawno temu udziałowcy, a możemy długo mówić o błędach, które PiS popełnił, bo miał złoty róg, bo ta władza, która była przez 2 lata, mogła być utrzymana jeszcze przez 2 kadencje, czego się podejmują udowodnić. Ale to być może, jeżeli jeszcze ktoś będzie o to pytał, na razie nie. Natomiast uważam, że jak dyrektor źle zarządza, no to udziałowcy zmieniają dyrektora. Udziałowcami partii są ci, którzy na nią głosują. Ten 30% Polaków, którzy są zdecydowani, którzy są mniej lub bardziej zorganizowani, którzy są tym tak zwanym żelaznym elektoratem patriotycznym, powinni być udziałowcami partii swojej, dużej, jednej partii prawicowej. Pan mówi, nie może być w niej 10 pomysłów na Polskę? Absolutnie nieprawda. Właśnie musi być 10 pomysłów na Polskę i one się muszą ścierać, żeby wygrał ten najlepszy, bo jak jest tylko jeden i on się okazuje zły, no to idziemy do 6 kolejnych przegranych bitew, a przed nas ostatnią, 7, ten sam wódz, który przegrał 6 bitew, mówi, no trudno, idźcie, walczcie dzielnie za ojczyznę, prawda, ja co prawda tak dowodzę, jak dowodzę, ale jestem waszym wodzem, nie macie innego, musicie mnie słuchać. Juliusz Cezar, proszę pana, czy Aleksander Macedoński byli przez swoich żołnierzy uwielbiani, bo prowadzili ich do zwycięstw, a nie byli prowadzeni na zasadzie, no stary dowodzi, jak dowodzi. No ale jesteśmy na jego skazani, bo inaczej będziemy zdrajcami. I proszę nie mówić, że jestem hipokrytą, proszę nie mówić, że ja naruszam jedność, bo to nie ja jestem politykiem. Po pierwsze, nie mówię, nie tworzę żadnych partii rozłamowych, jak powiedziałem, nie namawiam nikogo, żeby to robił, tylko też namawiam jednak do pewnej dozy krytycyzmu i patrzenia, no co się z tym naszym poparciem robi, jak ono jest marnowane, jak ono jest niewykorzystywane, a skoro nie jest wykorzystywane, to tylko mówię, to bierzmy to w swoje ręce, my prowadźmy działalność niekonkurencyjną względnej partii, nie nawołuję do tworzenia nowych partii, namawiam do aktywności społecznej tej, która się niestety w działalności partyjnej nie zmieściła.
A nie wystarczy tylko to, że Platforma się nie sprawdzi na całej linii, żeby ta druga partia opozycyjna automatycznie wygrała. Więc musi być to jeżeli nawet, walka o głosy.
Bo taka, oczywiście to trzeba walczyć, ale jeżeli nawet taka sytuacja nastąpi, no to teraz myślmy, co będzie dalej. Co znowu kolejny pan Kaczmarek? Znowu kolejna pani Kluzik-Rostkowska? Przecież to jest cały korowód ludzi, którzy no skąd się wzięli? No co się, jeżeli ktoś, no skąd, coś jest chorego w takiej polityce personalnej, że się co chwila ktoś, a potem się mówi, aj zdrajca, zdradził. No to kto tych zdrajców wszystkich tam wprowadził jednego po drugim?
Bardzo mocne, żeby wnioski wyciągać z tych sytuacji. Panie redaktorze, dziękuję za odpowiedź i za chwilę kolejny telefon. Przypomnę temat, jak przebudzić Polskę. Naszym gościem jest redaktor Rafał Ziemkiewicz i odbieramy kolejny telefon, bardzo proszę. Prosimy, bo coś słabo słychać. Nie wiem, czy... Proszę bardzo. Szczęść Boże, witamy.
Wanda Pytka się kłania z London, Kanada.
Pani Wando, witamy serdecznie, Kanadę, pozdrawiamy.
Proszę?
Pozdrawiamy i prosimy.
Już mogę mówić,
tak? Tak jest.
Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tak króciutko, bo ja przedtem już wysychałam w telewizji i teraz, a za chwilę po prostu muszę wyjść i sobie spisałam tutaj na kartce, co ja w krótkich takich słowach chciałem przekazać do prawie 2,5 miliona ludzi dobrej woli, bo ja też jestem jedną z nich, z moim mężem i z dziećmi, którzyśmy podpisali za wami, aby po prostu telewizja Trwam po prostu była wielką. Więc słuchajcie, wszyscy moi kochani na całym świecie, Takie sobie słowa zanotowałam. Ludzie dobrej woli, wołajmy wszyscy jednym głosem. Niech Duch Święty stąpi na całą ziemię i odnowi serca zatwardziałych, zazdrosnych, mściwych, widzących tylko swoje nosy czerwone od alkoholu i używek tego świata. Łączmy się z wszystkimi świętymi i błogosławionymi w niebie, bo tam u Pana naszego tatusia kochanego nie ma hierarchii. Wszyscy są równi. Mali, duzi, chorzy, zdrowi, wykształceni i prostacy. To jest taka moja modlitwa, więc zakończę ją. Amen.
Dziękuję Pani Wando.
Tak? Proszę?
Już koniec, jeszcze, czy jeszcze?
Nie. Jeszcze proszę momencik. Już króciutko to zrobię. Do Pana Wałęsy. Jeżeli ktoś od Pana Wałęsy słucha, to mam tylko takie krótkie zdanie. Panie Wałęso, niech uderzy Pan się w pierś i niech Pan pomyśli, czy czasem Pan nie zrobił krzywdy Pani Annie Walentynowicz. Bo jeżeli tak, to powiem Panu 3 razy hańba, hańba, hańba. Przepraszam, że sądzę, bo nie jestem od sądzenia. Ale jako prostaczka tu z ziemi kanadyjskiej, za którą Bogu bardzo dziękuję, bo naprawdę nie mam wykształcenia. Niestety, no nie mam, tak się złożyło, ale wcale mi nie jest potrzebne, bo utrzymuję się z mężem sprzątając u bogaczy, a że sprzątam u nich, uczę się dużo. Modląc się oczywiście, bo bez modlitwy nic bym nie dała rady, ale właśnie jeszcze na koniec, bo mogłabym choć co mówić. Ostatniemu synowi z 8 dzieci, bo Pan Bóg nas obdarzył 8 dzieci, w tym 2 poronione, a 6 urodzone. W tym 1 święte, bo mogę powiedzieć, że 12 lat temu urodził się nam Pawełek i zmarł po operacji po 7 dniach. I uważam, że Kościół uczy, że takie dzieci są święte, nie aniołkami. Ja nie lubię, jak ktoś mi mówi, że mój aniołek jest w niebie. Ja zawsze mówię, że jest święty. Więc modlę się też za przyczyną naszego synka i wzywam wszystkich świętych i błogosławionych o pomoc. I naprawdę to, co się teraz dzieje w tym roku na 12 lat, widzę, jak mi Pan Bóg, mnie i moim mężowi, naszym dzieciom, mam już 3 wnuków, jak błogosławi. Także naprawdę, kochani rodacy, idźcie w sobotę. Proszę Was, ale musicie wziąć Pana Boga do swoich serc i powiedzieć: Boże, Ty jesteś na 1 miejscu. Nie moja żona, nie mój mąż, nie dzieci. Ty jesteś na 1 miejscu. A potem tak, jest żona, mąż, potem dzieci, mama, tata, bracia i tak dalej.
Dobrze, Pani Wando. Dziękujemy bardzo, bo już Pani to mówiła nam. Dziękujemy, dobrze. Mamy jeszcze kolejne telefony, więc chcemy jeszcze porozmawiać.
Dobrze.
Za Pani głos cenny dziękuję i myślę, że na pewno będziemy pamiętać o wierze w tym dniu szczególnie, bo jest modlitwa i msza święta. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Szczęść dziękuję
Boże.
Bardzo. Szczęść Boże. Panie redaktorze, czy komentarz, czy następny telefon?
Mogę podziękować, panie, tylko powiedzieć, że ja bym jednak chciał i marzyłbym, żeby także przyszli jak najliczniej na ten marsz i ci, którzy niekoniecznie się czują wierzący, może się tam ich wiara wzmocni, ale żeby mieć świadomość, że to jest jednak wydarzenie nie tylko religijne, ale walczymy czy domagamy się sprawy, która jest dla wszystkich. No, wolność słowa to jest ten temat przewodni i kilka innych, to jest także wolność słowa, której potrzebuję, absolutnie nie chcę w żaden sposób deprecjonować tego, co pani Wanda powiedziała, bardzo, bardzo te emocje szanuję, ale uważam, że powinniśmy tam wzywać wszystkich, naprawdę wszystkich, którym interes Polski leży na sercu.
Dziękujemy. Kolejny telefon spróbujemy odebrać. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże.
Chciałem się wypowiedzieć na temat...
Witam, ale kto i skąd jeszcze, można wiedzieć?
Paweł z Rzeszowa.
W samochodzie jest pan Paweł, tak? Bo taki szum.
Tak, w samochodzie właśnie jadę z kolegą, słucham dyskusji.
Słuchamy, panie Pawle, proszę bardzo, jest pan...
No powiem tak, bo wydaje mi się, że trzeba się uczyć od wroga, tak w cudzysłowie. Platforma, jaka by nie była, ma świetne zaplecze PR-owe. Natomiast jeżeli chodzi o PiS, to tutaj powiem, że tego zaplecza albo nie mają, albo mają bardzo słabą ekipę w tym zakresie. Wydaje mi się, że jest tutaj duży potencjał, jeśli chodzi o stworzenie takiej porządnej partii prawicowej, która nie będzie straszyć. I w szczególności tutaj nie wiem, czy formuła marszy, które w tej chwili odbywają się z różnych powodów, jeden, drugi, trzeci, jest formułą trafną, dlatego, bo chcąc, nie chcąc, no, może się bardzo niefortunnie niektórym kojarzyć i tym samym tworzy, no, jest bardzo nieatrakcyjne dla osób młodszych, które niekoniecznie, to znaczy, którzy są, czują się patriotami, natomiast no, nie chcą w ten sposób wyrażać swojego patriotyzmu. Wydaje mi się, że tutaj brakuje po prostu takich jakby to ująć.
No panie Przemku, tylko wejdę w słowo, już tak. Pan redaktor mówi, na tych marszach są młodzi ludzie, by to łatwo zauważyć, a poza tym wie pan, to jest oznaka nie jakiegoś, to nikt tam nie idzie, bo nie ma co robić w sobotę, albo się mu nie chce siedzieć w domu, tylko po prostu to jest oznaka determinacji ten marsz. To nie jest jakaś, prawda, jogging, że idziemy, bo wszyscy razem, prawda, bieg wokół Warszawy, tylko po prostu marsz determinacji, ale to może już...
Ale... Nazywajmy to może inaczej, nie nazywajmy tego marszem, nazywajmy to coś, żeby to było troszeczkę bardziej miękkie, bo tak jak mówię, no tutaj maniszy, nie maniszy, oni mają bębenki, są kolorowi, bo są bardzo takie drastyczne poglądy, natomiast potrafią to odpowiednio ubrać. I wydaje mi się, że tutaj po stronie prawicy w ogóle tego nie ma. No, a niestety w tej chwili lemingi są wszędzie. I to są z reguły wzrokowcy i muszą mieć ładne opakowanie. I ja rozumiem, że no, treść, przekaz jest bardzo ważny w tym wszystkim i opakowanie jest mniej ważne. Natomiast w tej kulturze, gdzie pierwszy kontakt jest niezwykle ważny, no ludzie są wzrokowcami i w tej chwili no jesteśmy tym pokoleniem takim klikaczy internetowych, którym coś wyskakuje i dane hasło ma jedną, dwie sekundy, żeby nas zainteresować lub nie.
Rozumiemy, panie Przemku. Życzymy dalej dobrej drogi. No już pan redaktor się odpowie dobrze w stosunku do pana sugestii.
Dziękuję.
Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Pawle, no, ja taką mam krótką odpowiedź. Czasem jak pada to sakramentalne, nieśmiertelne pytanie na jakichś spotkaniach, co robić, to ja mówię wszystko. Bo tak naprawdę to trzeba robić wszystko. I co komu bliżej, do czego ktoś czuje szczególne natchnienie, na co ma pomysł. Więc powiedziałbym tak, gdyby formuła manifestacji ulicznej miała wypełniać całkowicie, czy jakby być jedyną aktywnością, no to absolutnie bym się z panem zgodził, że to nie wszystkich jest w stanie przyciągnąć, a dla niektórych wręcz, no, zwłaszcza przy takiej propagandzie, która stale straszy prawicą jako czymś groźnym, chociaż właściwie ona też czasami bywa niekonsekwentna, bo chwilami to jest taka linia, że nie, to jest jakaś gromada żałosnych, śmiesznych staruszek, ale potem się okazuje, że te staruszki są groźne i podpalają Polskę i jest ich straszliwy tłum, no oni tak się rzucają troszkę, tak jak widać, jak te przekazy dnia przychodzą, czasami inne i ton mediów rządowych się zmienia wtedy. Ale też myślę, trzeba oczywiście myśleć nad różnymi formułami, które pozwalają do ludzi docierać. To, że jest nam przypisywane, tak, że te marsze to są jakieś marsze straszliwie groźne, a nie radosne, no to myślę, że każdy, kto wykaże tyle minimum dobrej woli, żeby zobaczyć ten marsz. No ja byłem na poprzednim marszu w Warszawie, który był też ogromny I naprawdę nie było w tym nic z tego, co propaganda przypisuje, żadnej złowrogości, żadnego tupania pod kutymi butami, nie wiem, co to było, wymachiwania pałami, czy czego tym się ktoś, co by miało kogoś przestraszyć. Ale pan bardzo ważną, tak powiem, dotknął bardzo ważnej kwestii. Pan powiedział o tym, że PiS straszy ludzi. To jest rzeczywiście straszny błąd PR-owski, który chyba polegał z takiego formatowania się na partię, która rozpędzi, rozgoni. To jest moim zdaniem jeden z takich błędów, które popełniono w 2007 roku w kampanii wyborczej, kiedy powtarzano kampanię z 2005 i kiedy właśnie tym głównym przekazem było to, że Prawo i Sprawiedliwość rozpędzi, rozgoni, wyrzuci ludzi z salonów, podczas gdy wtedy się ludziom zaczynało żyć lepiej i oni raczej mieli ochotę właśnie, żeby ich ktoś wprowadził na salony. I to im obiecywała Platforma w swojej kampanii. Natomiast należało wtedy po prostu właśnie podkreślać to, że jest lepiej, bo rzeczywiście ludziom się zaczyna lepiej. A jak jest lepiej, to się nic nie zmienia. I wtedy straszenie ludzi się okazało przeciwskuteczne. I to jest pewien problem, bo kiedy jakby działa to na korzyść władzy, budowanie wizerunku partii groźnej, to moim zdaniem jest to błąd nie tyle PR-owski nawet, co polityczny. No ale to jest pewien taki polityczny wybór. Na ile ja jako analityk odczytuję strategię Prawa i Sprawiedliwości, to ona jest obliczona na powtórzenie sukcesu na miarę Orbana, czyli na 2/3 parlamentu, tak żeby można było zmienić konstytucję. A to wymaga takiego przyduszenia dechy, że robimy partię groźbną, rewolucyjną, która obiecuje daleko idące zmiany, a nie partię miłą, i czekamy na to, aż nastroje społeczne do tego wizerunku partii się dopasują. To znaczy godzimy się na to, że bardzo długo będziemy przegrywać, może jeszcze następne wybory, może jeszcze następne, ale potem jak ludzie już nie będą mieli zupełnie innego wyjścia, a tak się wściekną na Tuska i tak go już będą chcieli ukarać, no nie będą mieli innego wyjścia i zagłosują wtedy na partię groźną. Tak odczytuję tę strategię. Moim zdaniem to nie jest strategia trafna, zwłaszcza, że jeżeli jest niekonsekwentna, no bo się najpierw ociepla wizerunek, a potem się ten własny wizerunek dezawuuje i się mówi, że to się nie liczy, bo tak naprawdę to była kampania wyborcza. No, nie jest to dobre, ale nie chcę już tego wątku ciągnąć, bo nie mamy wpływu
do tego przebudzania Polski. Natomiast no, myślę, że tak, PiS postara się o mądrych też doradców, i którzy będą jakieś kierunki tutaj ustalali.
Róbmy swoje i budźmy ludzi na własną miarę. W takim razie zachęcam gorąco no właśnie do takich wszelkich działań, nawet codziennych, różnych, sieciowych, lokalnych. Takich działań pozytywnych, które wciągają, które będą pokazywać jak największej liczbie ludzi, że prawica, że nie wiem, siły patriotyczne, jak to nazwać, są im potrzebne, że patriotyzm im jest potrzebny, że się opłaca, że to oni z tego coś będą mieli, że odniosą pewien zysk, jeżeli wszyscy odniesiemy zysk, jeżeli będziemy stawiać na wartości, jeżeli będziemy stawiać na patriotyzm, jeżeli będziemy myśleć o interesie narodowym.
Jest kolejny telefon, jest z nami pan Janusz. Bardzo serdecznie witamy. Pan Janusz, prosimy.
Cześć Boże, Janusz z Niemiec. Witam pana Rafała, witam ojca. Zaciekawiła mnie wypowiedź pana Rafała o tym, że jednak mógłby tutaj rozwinąć temat, że pan Jarosław Kaczyński mógłby zostać jeszcze przy władzy. Wydaje mi się, że zgadzamy się w tej kwestii, też tak myślę, że pochopnie oddał władzę. Wydaje mi się, że zabrakło mu wizji na miarę Piłsudskiego, który w 1920 roku, mimo niepewności, bo nawet się żegnał z żoną, nawet ją chciał odesłać do Wiednia, bo nie był pewny zwycięstwa, jednak podjął ciężką decyzję, ruszył z kontratakiem i zwyciężył. A wydaje mi się, że Kaczyński w 2007 podjął fatalną decyzję na miarę Becka, który uważam z trzech opcji w 1939 wybrał chyba najgorszą. Dziękuję, proszę o komentarz.
Dziękujemy panie Januszu. No tak, prosimy bardzo panie redaktorze. Też kolejny właściwie telefon dotyczący podobnej tematyki.
Czyli okazuje się, że mamy potrzebę, żeby o tym porozmawiać, prawda? Mamy potrzebę, że coś jest nie tak.
To
że
nas boli, tak.
Że jak się śle żołnierzy w okopy i mówi, bo już wracam do tego porównania pana Bogdana, i mówi walczcie, dajcie z niebie wszystko, i oni dają z siebie wszystko, A potem się dowiadują, że bitwęśmy znowu przegrali, bo wodzowie na zapleciu się kłócili między sobą o to, o łupy, kto po zwycięstwie kim będzie i w związku z tym nie dowodzili bitwę jak należy. To jest o czym porozmawiać.
Tylko ja się obawiam, że u części naszych słuchaczy, panie redaktorze, może emocje wzbudzi ten fakt, że powiedzą tak, no to dobrze, Platforma teraz rządzi, źle się dzieje, liczby mówią same za siebie, to wszystko pan też przedstawia w swoich felietonach, a my teraz, no, boksujemy Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę.
Ja myślę, że nie boksujemy. No,
jednak no ale telefon jeden, drugi...
Nie jestem księdzem, żebym tutaj Ewangelię cytował, ale to tak jest powiedziane, jeśli dobrze pamiętam, że jeżeli widzisz, że twój bliźni źle robi, to go napomnij. To jest nasz obowiązek.
Cztery oczy na początku.
Nie mam takiej możliwości. Do wypowiedzi pana Janusza wracając, bo o Beku się nie będę wypowiadał. Mówiłem, pisałem, to jest osobny wielki temat, który wzbudza straszliwe emocje i
tak
to jest też temat, o którym warto rozmawiać. Różne tezy tutaj są stawiane i uważam, że wszystkie są godne przedyskutowania. A trochę też pan mówił o historii. No, ja nie po to pisałem o tych błędach, które były popełnione, żeby je wytykać, wyrzucać, prawda, bo każdemu się zdarza zbłądzić. Tylko o to chodzi, żeby wyciągać wnioski z tych popełnionych błędów. No bo mnie trochę irytuje taka nasza prawicowa wersja Polacy nic się nie stało. Bo to wszyscy dostajemy po prostu skurczu wściekłości, jak słyszymy po raz kolejny Polacy nic się nie stało, państwo znowu zdało egzamin i już zaraz wrzutka jakaś, przykrywamy i nie myślmy o tym, co się stało. No nie możemy też tak postępować, mówiąc, że się nic nie stało. Ja nie miałem na myśli żadnych tutaj działań militarnych oczywiście w roku 2007. Po prostu właściwie już trochę odpowiedziałem. No tam można było władzy nie stracić. Jeszcze 2-3 tygodnie przed wyborami publicyści Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, Polityki tam sobie dosłownie rwali, kto chce, niech sprawdzi w bibliotece, rwali sobie włosy z głowy, że znowu, że to już tragedia, ten straszny, ciemny PiS wygra, bo on się odwołuje do takich niskich instynktów polskich i właśnie dlatego oni tu zawsze będą wygrywać i w ogóle Tusk uratuj, zrób zamach stanu, bo przecież właściwie pan Roman Giertych w ostatnim wywiadzie dla Gazety Wyborczej przyznał, że to coś na kształt zamachu stanu było szukowane, tak, miał być jakiś konkurencyjny parlament na Politechnice Warszawskiej, no jakieś takie rzeczy, takie działania. Oni wszyscy byli przerażeni, byli przekonani, że te wybory będą przegrywać w nieskończoność. No to trzeba przeanalizować, jakie błędy zostały zrobione. Już nie będziemy, może nie chcę tego robić tutaj, chyba że naprawdę będą wszyscy.
Nie, to będzie okazja, może jeszcze temat zrobimy
domagać.
Kiedyś, czy wyciągamy wnioski z porażek.
Ale przecież nie po to tutaj o tym mówimy, żeby młotkować partię, na którą, jak mówię, i tak jesteśmy skazani. Tylko żeby jej trochę może pomóc nie popełniać tych błędów na przyszłość. No bo jak się mówi, nic się nie stało, wszystko przez to, że media są nam nieżyczliwe. Są nieżyczliwe. W 2005 roku też były nieżyczliwe. Równie nie.
Wtedy się udało.
No i się wtedy udało. Czyli trzeba to analizować, żeby wnioski na przyszłość mieć.
Mamy telefon kolejny, panie redaktorze. Bardzo prosimy, słuchamy. Proszę bardzo. Śmiało, jest pani na antenie. Bardzo prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Zosia. Dzwonię z Anglii.
Witamy.
Witam ojca, witam pana Rafała. Jestem wierną słuchaczką Radia Maryi i obserwuję, co się w tej chwili dzieje właśnie w Polsce. Strasznie dziękuję za właśnie ten marsz i to wszystko, co robicie, jest cudowne. Modlę się za was. Chciałam strasznie wziąć udział. Chciałam również zadzwonić i poprzeć to, co pan Rafał powiedział. Obserwuję, co się dzieje na przykład w Anglii, kiedy przegrali konserwatyści wybory, kiedy William Hague był ich liderem, natychmiast zrezygnował z tej posady, wybrali nowego lidera, aż w końcu doszło do sytuacji, kiedy ten lider, który mógł przedstawić swoją propozycję, wygrał te wybory. Wydaje mi się, że nie mam nic przeciwko panu Jacobowi. Jest naprawdę uroczym człowiekiem i to, co mówi, jest bardzo mądre, ale może trzeba postawić, że tak powiem, kogoś nowego, jakąś nową postać, która może by te wszystkie, że tak powiem, problemy, które teraz właśnie PiS ma, byłyby, że tak powiem, wymazane, bo nowa jakaś grupa jest, przecież mnóstwo fantastycznych ludzi w PiSie. Ludzie, którzy się fantastycznie wypowiadają, mają charyzmę. Nie wiem, co pan sądzi i co ojciec sądzi, co słuchacze sądzą.
Pani Zofio, dziękujemy, pozdrawiamy. Jak tam na Wyspach się żyje jeszcze? Bo pani chyba nie pojechała z przyjemności, tylko, prawda, z pewnego przymusu. Czy już od lat jest pani tam?
No jestem od lat.
A, od lat, to jeszcze jest ta emigracja.
Ale w Polsce jestem ciągle, 6 razy, 7, 8 razy do roku, jak tylko mogę, to jestem w kraju. Uwielbiam.
No to pięknie.
Tęsknię.
Dziękuję
bardzo.
Mój mąż
jest Anglikiem, ale też uwielbia Polskę, uwielbia w ogóle ten kraj.
Pięknie, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Ja oddaję głos panu redaktorowi, bo jestem tylko tu prowadzącym rozmowę z państwem i z panem.
No, pani Zofio, ja dziękuję bardzo za to, co pani powiedziała. To jest taki problem, właśnie takie zadanie, nie powiem, że nierozwiązywalne, ale trudne do rozwiązywania, bo z jednej strony po pierwsze nie zaszkodzić, tak? Po pierwsze nie popsuć. Jakaś w tym momencie partia istnieje tylko taka, ma taką strukturę, jaką ma, czyli strukturę partii wodzowskiej. Nie jest w stanie w związku z tym rozwinąć właśnie jakiegoś szerszego, jakby to powiedzieć, pokazać w mediach jej szerszej galerii osób, tak? Tak, żeby poza tymi, którzy już są zdecydowani, to któryś Polak powiedzieć mógł, no nie, ten Jarosław Kaczyński to mnie nie przekonał, ale ten facet koło niego na przykład tak. Ten mnie przekonuje. No przecież to jest norma jakby w świecie demokratycznym, że istnieje cała szeroka oferta rozmaitych ludzi, którzy się... I u nas przed tą nieszczęsną ustawą to też tak było, że partia mogła mieć kilku przywódców. Potem się zaczęło to tępienie i tego, że partie zaczęły znikać, zostały dwie, a w każdej został tylko jeden przywódca. To jest błąd systemu. Znaczy błąd, no to zrobiono celowo, żeby tak było, ale ten system działa fatalnie. No i rzeczywiście jest problem, jak się w tym znaleźć, żeby nie zaszkodzić, nie popsuć, ale jednak z drugiej strony dać sobie szansę na coś lepszego. Bo już żeby... Może zacznę mówić na inny temat, może skończę to tym tematem, powiem tak. Ja rozumiem emocje, na których to wszystko działa, ponieważ na Jarosława Kaczyńskiego elektorat PiSu patrzy jak na trochę jak na człowieka, który... Nie wiem, czy nie przesadzę mówiąc na męczennika, no ale na człowieka, który cierpi za nas, bo jest taki jak my, głosi te rzeczy, w które my wierzymy i za to jest traktowany podle. Za to jest bardzo atakowany, jest bardzo opluwany od lat 20. W związku z czym trudno jakby się z nim nie identyfikować komuś o poglądach prawicowych, patriotycznych i trudno w takim razie się też no, wobec kogoś takiego zachowywać krytycznie. Ale ja myślę, że jednak na przywódcę politycznego trzeba patrzeć jako na człowieka, od którego się oczekuje skuteczności. I to są takie dwa zupełnie różne spojrzenia. No, między tymi spojrzeniami trudno o wyważenie. Ja swoją prywatną odpowiedź na ten dylemat, jak to zrobić, żeby coś zmienić, żeby jednak nie być bezkrytycznym, nie udawać, że Polacy nic się nie stało, czy jakby powiedzieć patrioci nic się nie stało, wstawać i znowu do ataku, za 7 razem może się uda, nie to za 8 razem. No, ja wierzę, że to się w końcu kiedyś uda, ale można by szybciej, można by wielostratnie podnieść. No, gdyby nie utracono władzy tak totalnie, jak to się stało, to by Polska poniosła dużo mniej szkód. To by rozmaite ustawy nie zostały przeforsowane, które zostały przeforsowane, które działają, które nam przynoszą konkretne, wymierne szkody. To będziemy musieli to wszystko odbudowywać. Taka filozofia myślenia, czekamy, aż wygramy w 70%, nie interesują nas jakieś drobne zwycięstwa, jakieś kolejne zgniłe koalicje i kompromisy, prawda? Jest filozofią, która przynosi koszty. Więc ja swoją prywatną odpowiedź, no już powiedziałem. Taką partię mamy, jaką mamy, jesteśmy na nią skazani. Trudno, nie będziemy przeszkadzać, pomóżmy, ale pracujmy obok. Jakby pracujmy obok, poszerzajmy tę ofertę obok. Twórzmy organizacje, Twórzmy inicjatywy, twórzmy taką aktywność, która może przyciągnąć ludzi spoza żelaznego elektoratu. Ja mówiłem w tej pierwszej części właśnie o takim, że o tym i to jeszcze raz powtórzę, bo to jest moim zdaniem klucz, droga do wyjścia z tej sytuacji, w której tak ugrzęźliśmy jak te jelenie na rykowisku, co się tak szczepią czasami rogami, że oba zdechną w końcu, bo się nie są w stanie rozplątać. Taki podawałem przykład, że jeśli ktoś w swoim środowisku lokalnym, czy jakimś środowisku zawodowym wykaże się taką zdolnością organizacyjną, jako lider jakiejś inicjatywy, która to dla tego środowiska będzie pożyteczna, jak mówiłem w spółdzielni mieszkaniowej, mówiłem w gminie, mówiłem w jakichś takich rzeczach, co komu podpada pomysł. Jeżeli ludzie, ci, którzy nie są politycznie przekonani, zobaczą, że mają z tego pożytek, że ten człowiek robi coś dobrego, to bez wchodzenia z nimi w spór polityczny, który przy tym stanie emocji się musi skończyć awanturą i do niczego nie doprowadzić, tylko do wzajemnego najwyżej rzucania w siebie ciężkimi słowami, jeśli nie czymś gorszym, to w ten sposób się zacznie ten podział przekraczać. W ten sposób zacznie się tych ludzi przyciągać. Więc myślę, trzeba jak najwięcej robić właśnie takich, jak najwięcej podejmować takich działań obok. Jeżeli nie mamy w tej chwili w Polsce takiej partii jak Partia Republikańska, a każdy by chciał, żeby, ja bym chciał w KMS-ie, żeby była taka partia z wieloma nurtami, z wieloma liderami, z kompromisem, z wewnętrzną dyskusją, ze wspólną troską, zastanawianiem się w tej wspólnej trosce, jak działać, co dla Polski zrobić dobrego, jak Polskę naprawić, a nie tylko wojskowy dryl i posłuch. No jeśli takiej partii nie mamy, to musimy tę funkcję, których obecny system partyjny nie spełnia, przejąć. Musimy się organizować, no to znowu to już powtarzam,
tak, pewnie, to
trzeba powtarzać. Także musimy być zorganizowani, bo jak to mówił Roman Dmowski, pisał, to jest tylko zorganizowany naród jest podmiotem polityki. Narody niezorganizowane giną.
No właśnie, i to, że jako porównanie, że nie jesteśmy zaproszeni do kadry narodowej, prawda, ty Kolarskiej, nie świadczy, że nie możemy jeździć na rowerze.
Bardzo trafna, celna uwaga, dziękuję za
tam
to.
Tam gdzieś na dole, prawda? Panie dyrektorze, odbieramy kolejne telefony, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Florydy kłania się Leopold Tomaszewicz.
Panie Leopoldzie, witamy, Floryda. Słuchamy pana.
Serdecznie pozdrawiam ojca Janusza, serdecznie pozdrawiam pana Rafała z wszystkimi problemami obecnej sytuacji w Polsce. Z panem się zgadzam. Z tym, że mam pewien problem, bo mam przed sobą gazetę z 18 września, Nasza Polska, i pisane piórem Pawła Siergiejczyka, Polska na grylu. Miało to miejsce w Józefowie pod Warszawą u pana Giertycha i na tym spotkaniu byli pan Marcinkiewicz Kazimierz, pan Michał Kamiński, pan Ryszard Kalisz z partnerką i ku mojemu zdziwieniu pan Rafał Ziemkiewicz i Marcin Wolski. I mam takie pytanie. No z wszystkim z panem się zgadzam, no tutaj mi to nie pasuje. Czy mógłby pan mi to wyjaśnić? Także pozdrawiam serdecznie, zostańcie państwo z panem Bogiem, pozdrawiam ojca dyrektora, no i wszystkich, którzy wyjeżdżają do Warszawy, łącznie ze swoimi siostrzyczkami z Gdańska i w ogóle serdecznie wszystkich was, kochani, pozdrawiam. Proszę o
dobrze
odpowiedź.
Panie Leopoldzie, dziękujemy, Bogiem. Z panem Bogiem pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, panie Leopoldzie, już wyjaśniam. To znaczy, nie uważam, żeby, mimo że jakby ostatnich wolt Romana Giertycha nie akceptuję, no nie wiem jak to powiedzieć, nie popieram, nie wymagają oczywiście mojej akceptacji, ale nie podobają mi się one, to nie uważam, żeby Roman Giertych był taką osobą, której podanie ręki jest czymś haniebnym. Zostałem, to znamy się, trudno się nie znać. Ja chętniej się zadaję z byłymi politykami niż z politykami aktywnymi, ponieważ on jest byłym politykiem, więc kiedy zostałem zaproszony na taką imprezę, która miała być imprezą, jak się dowiedziałem, no, towarzyską z rodzinami, to chętnie to zaproszenie przyjąłem, bo jestem ciekaw ludzi po prostu. No a potem się okazało, że tam jak przyjechaliśmy, to tam jest, czatuje kamera Polsatu, że ma to ponoć jakiś posmak polityczny, chociaż z czynnych polityków był tam pan Kalisz tylko. No, jak się do kogoś idzie, trudno mu gości wybierać i mówić, że nie wszystkich się tam spodziewałem, którzy byli, ale trudno komuś wybierać i mówić, że takich ma zapraszać gości, a nie innych. No, jak mówię, nie poczuwam się do tego, żebym uczestniczył w czymś, nie zakładam partii z Romanem Giertychem. No, żony nasze sobie porozmawiały o urządzaniu mieszkania i o różnych sprawach. Ja się też ciekaw byłem, jak on będzie uzasadniać swoje obecne postępowanie. No, usłyszałem, to jest dla dziennikarza jednak dość ważne, żeby takie kontakty utrzymywać mniej sformalizowane. No, ale wyszła z tego rzeczywiście jakaś zadyma polityczna, w której uczestniczyć nie miałem zamiaru, ale składam to na karp jakiejś, jakby to powiedzieć, tabloidyzacji, tak, takich naszych mediów, że gdzieś tam stoi kamera, kombinuje, a jak już nagrywa, no to trzeba potem z tego robić jakieś wydarzenie.
Ale kamera była też zaproszona, nie, czy to tak przypadkiem?
No wedle mojej wiedzy kamera tam była na zasadzie, ona była na zewnątrz, ona nie była w środku. No, ktoś prawdopodobnie musiał poinformować, nie wiem, ponieważ to było po tym, jak pan Roman Giertych został zatrudniony jako obrońca premierowicza, bo jak rozumiem, pan Michał Tusk sobie tak po prostu przechodził Nowym Światem Warszawskim, chociaż mieszka w Trójmieście, i tak sobie pomyślał, że a może zatrudni pana Giertycha jako swojego obrońcę. Nie no, kpię sobie w żywo oczy. Oczywiście, że to była akcja właśnie taka przemyślana i raczej na najwyższym szczeblu wymyślona. No to widocznie wtedy zaczął wzbudzać Roman Giertych takie zainteresowanie. Gdyby nie ta akcja, to pewnie by się tam nikt pod tą bramą nie ustawiał. No nie wiem, czy jak powiedziałem, nie sądzę, żeby to była jakaś rzecz, co się muszę tłumaczyć. Ja nie uważam, żeby było coś w tym złego, że rozmawiam z wieloma różnymi ludźmi i staram się także w takich rozmowach nieformalnych brać udział, bo to jest dla dziennikarza ważne, żeby wiedzieć różne rzeczy o ludziach, no także pod kątem właśnie tego, co oni myślą, co oni uważają, a czego nie powiedzą przed kamerą i czego nie powiedzą mi do wywiadu. A jeżeli pan doznał z tego powodu jakiegoś dyskomfortu, no to jest mi przykro z tego powodu, bo nie miałem zamiaru nikogo w dyskomfort wprawiać. Nic się w tym, co deklaruję, w tym, co piszę, naprawdę nic się nie zmienia z powodu na to, że na takim czy innym grillu jestem.
No, a natomiast ciekawe jest to, dlaczego tych 50, prawda, nie doszło, czy uciekło, no bo było więcej zaproszonych. Ale to już może inny temat, nie będziemy drążyć pewnie teraz.
Nie wiem doprawdy, niezręcznie się czuję, kiedy mam opowiadać, bo nie wiem, jakie były plany tak naprawdę gospodarza tej imprezy.
No tak, a to taka przypowieść o uczcie, prawda, miała być wielka, no, stało się. A
więcej jedzenia widać zostało dla tych, którzy przybyli.
Tak. Z państwem naszym gościem jest nadal pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Z tego, co wiem, po północy pan redaktor też jakąś godzinę jeszcze da radę, prawda, być z nami.
No, zdaje się, że dużo telefonów było. Ja nie widzę tam tej konsoli, ale zdaje się, że wielu żeśmy niestety
oczywiście,
nie odebrali.
Oczywiście,
więc
są cały czas.
Więc jeśli są chętni,
migają światełka, więc może jeden telefon i on będzie takim podsumowaniem, a potem już następne.
A potem jeszcze
po północy
postaramy się.
Tak, odpoczniemy. Tak. Pan troszkę przynajmniej odpocznie i będzie można dalej rozmawiać. Prosimy bardzo w takim razie kolejny telefon. Na Radio Maryja słuchamy.
Panie Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze witamy.
Mówi Teresa Małopolski.
Witamy. To ją teraz.
Kłaniam się ojcu i panu Ziemkiewiczowi. Pan bardzo interesująco mówił i przekonało mnie to, co pan powiedział o wielokierunkowości, czy o różnych nurtach w partii. Mnie się wydaje, że to może zabrzmi, bo nie chcę mówić o religii w tej chwili, ale to jest chyba cnota, że tak powiem, nie tylko chrześcijańska. Trochę mało jest pokory, bo co tak się trudno znieść jednemu czy drugiemu, jak ma inne zdanie. No, od razu się odłączać, albo wyrzucać, albo nie znosić. No przecież warto jest posłuchać innego zdania. No może się okaże, że właśnie on ma rację. No przecież Tego to nie mogę pojąć. W Platformie się na ogół nie widzi. Tam jest, że tak powiem, no już używane było to słowo przecież i stało się popularne. Tam jest sitwa jakoś, wszyscy się popierają i nikt nikogo nie wyrzuca specjalnie. No nie wiem, coś tu jest nie tak. Chyba właśnie tej demokracji brakuje. No i mnie to martwi. Oczywiście emocje, to tutaj na pewno też emocje grają
rolę,
że popieram Jarosława Kaczyńskiego cały czas, ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jednak no pan ma jednak jakąś część może racji z tym wszystkim, no czy nawet więcej. No mogę uważać, że nie całkiem, bo jak pan sam powiedział, można mieć różne zdania. No ale to mi się nie podoba. To wszyscy są tak zarozumiali jacyś i tak wszyscy mają rację. Mi się przypomina zdanie na temat właściwie każdy naród ma osobowość, którą można jakoś określić. I profesor Kępiński, psychiatra z Krakowa, wypowiedział się w ten sposób, z tym, że osobowości nie są sztywne, są jasne oczywiście, że Polacy składają się z dwóch typów osobowości. Jedna to jest kniecie, chłopi pańszczyźniani, pan o tym wspomniał i zgadzam się pan z tym, że każdy myśli na swoje konto, ale muszę jeszcze powiedzieć to, co powiedział profesor, że typ ten osobowości myśli w ten sposób. Jaki pan, taki pan, to nie jest ważne, jaki będzie znowu pan, bo będzie tak samo. To mnie nie interesuje. I to są moim zdaniem kniotkowie, którzy nie chodzą do wyborów. To jest ten typ. Po co on pójdzie, bo przecież nieważne jest, jaki pan będzie rządził. Byle on mógł sobie wykręcić jak coś na tym. A w ogóle to cudownie, że może wyjechać za granicę, bo wiadomo, jakie braki są co do patriotyzmu.
A drugi typ?
To jest szalenie ciężka sytuacja w tej chwili z tym, bo nie wiem, ile lat trzeba pracy organicznej, żeby to odwrócić. A drugi typ osobowości to są szlachetkowie. Sejmikują, stale podrzękują, stale coś mówią nowego, ale do końca niestety nie mogą nic zrobić i żadnego czynu nie widać. Chyba, że jakiś obcy można władca sobie znajdzie już wyników i wtedy już wiadomo, na kogo głosować. Bóg zapłać.
Dziękuję pani Tereso. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Ja nie słyszałem, szczerze mówiąc, tej typologii profesora Kępińskiego. Ona taka jest trochę zabawna, ale jest w zabawnej formie ujęta taka jakaś treść. No zawsze nawołuje, naprawdę nie obrażajmy się na Polaków, bo to nie o to chodzi. Ja nie dlatego użyłem słowa Polactwo, żeby kogoś obrazić, tylko po prostu no musimy siebie znać, żeby wiedzieć, co w sobie zmienić. Tam rzeczywiście te nawyki niewolnicze, pańszczyźniane, również i trochę tej szlachetkowskiego takiego warcholstwa, słomianego ognia, to wszystko w nas tkwi. I jak się jeszcze raz odwołam do tych myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego, to jest książka, która naprawdę jest, każdy ją powinien przeczytać, która jest naprawdę pełna bardzo cierpkich słów pod adresem Polaków. Ale te cierpkie słowa są uzasadnione, to jest ważne, bo to nie jest sztuka, jak to czasem u nas jest, kochamy Polaków, czyli ich idealizujemy. Wmawiamy sobie, że zawsze byli bohaterami, że są najlepszym narodem na świecie, bo w ten sposób to jest głupia miłość. Mądra miłość to jest zobaczyć wszystkie ich wady i mimo wszystko to ich kochać i starać się ich poprawić. Tak sobie myślę, to sobie pomyślałem. W takim razie jesteśmy umówieni po północy. Północy.
Kontynuacja już z ojcem Benedyktem, ale myślę, że telefony do nas będą dalej kierowane, bo teraz mnóstwo ich, ale mamy przed sobą jeszcze jeden punkt programu, a więc audycję o duchowości. Drugim altum, jak w każdy czwartek, i serwis informacyjny. Ten dzień zakończymy właśnie informacjami Mazurkiem Dąbrowskiego, a po północy w nowym dniu ponownie spotkamy się jeszcze, by porozmawiać, jak przebudzić Polskę, naszą ojczyznę. Naszym gościem będzie dalej pan redaktor Rafał Ziemkiewicz.